Szacuje się, że z samego naszego regionu, czyli Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Ukraina, Węgry i te okoliczne kraje, ma dojść w ciągu najbliższych kilkunastu lat 150 milionów pasażerów rocznie. Mnóstwo pasażerów równa się pieniędzy do przejęcia. A politycy mówią, lepiej płaćmy za 800 plus, do cholery. Ktoś wymyślił genialnie, że mamy Okęcie, gdzie jest 600 operacji dziennie i to jest za mało, to postawmy drugie lotnisko, gdzie będzie dodatkowe 60. Yeah, baby! Już lata tyle ludzi, że nie da się więcej, że tam ani jeden chłopek więcej nie może lecieć. Na Okęciu nie da się slotów dodatkowych sprzedać. Musimy o to walczyć. Walczyć niekoniecznie karabinem, tylko słowem. To już jest cholera wkurzające. Mamy tam swoich ludzi w ich rządzie i oni zaczną opowiadać farmazony i tłumaczyć, że to się... Nie, to za dużo pieniędzy, to się nie opłaca. Po co się w ogóle rozwijać? Jak się nazywa takie w porządku lotnisko? Okęcie. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to jest Biznes 2.0, czyli ten program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś będziemy mówić o CPK, ponieważ jest to temat istotny, nośny i trochę absurdalny, jak się patrzy w ostatnich dniach na media, bo to jest trochę tak, jakbyś miał sztabkę złota, ktoś ci ją daje, trzeba wyciągnąć rękę i wziąć i nagle pojawia się grupa ludzi, która mówi, nie bierzmy tego, nie, to ryzyko, to może wybuchnąć, to nie można, ojej, och, ach, i wyrzucić to złoto najlepiej, oddać je Niemcom, bo tym właśnie jest dzisiaj CPK. Inwestycją naszego kraju w infrastrukturę, czymś, co może bardzo wszystkim tak naprawdę zmienić nam życie na lepsze, tym z nas, którzy mieszkają w Polsce i mają z tego profity. No i pewne grupy interesów mówią, że to trzeba z tym uważać, to nie wiadomo, a argumenty, które podają, a podam dzisiaj je wszystkie, jest ich kilkanaście i z tych kilkunastu jest jeden sensowny, jeden półsensowny i chyba z 14 tak głupich, że nie da się wyobrazić sobie faktu, że ludzie, którzy mają IQ wyższe niż 17, wymyślają te argumenty i idą do telewizji i je powtarzają tam, ponieważ łeb aż boli z wrażenia. Więc dzisiaj zapraszam na stand-up o CPK, ponieważ temat jest niesamowity. Jeżeli ktoś z Was się naszym centralnym portem komunikacyjnym jeszcze nie interesował, no to zainwestowałem prawie 30 godzin w przygotowanie się do tego odcinka po to, żeby poznać wszystkie argumenty za, wszystkie argumenty przeciw, jednocześnie trochę historii tego wszystkiego, żeby osadzić to w geopolitycznym kontekście i strategicznym naszego kraju. I obiecuję, że będzie śmiesznie, bo ta sytuacja jest, znaczy, może czasem wkurzająca w zależności od perspektywy, ale tak absurdalnie śmieszna momentami, że w głowie się to nie mieści. Więc jakby ten odcinek, jak ktoś nie ma czasu, ktoś się szybko tam gdzieś idzie, ma za chwilę spotkanie, to w zasadzie ograniczmy to do tego, że Polacy chcą CPK, chcą atomu, chcą się rozwijać, a dostają w zamian socjalizm od polityków. I tu można by skończyć. A czemu dostają ten socjalizm? Bo Niemcy kazali. Od co? Bo Niemcy kazali, bo Niemcom się nie podoba, że kurczę, taka Polska się rozwija, ma kasę, pali węgiel, to my możemy palić węgiel, nie oni. Chcą atom, no dobra, lepiej nie, bo będą niezależni energetycznie, trochę słabo. Jak my będziemy chcieć wrócić z interesami do Rosji na przykład, no to Polska nagle będzie niezależna energetycznie, nie będzie można jej szantażować. I jeszcze robią bezczelni CPK, a my, Niemcy, mamy najlepsze porty lotnicze, wielkie, w których się lądują samoloty z całego świata, a tu nagle w Warszawie oni chcą postawić obrzydliwe, nie pozwólmy, na szczęście. Mamy tam swoich ludzi w ich rządzie i oni zaczną opowiadać farmazony i tłumaczyć, że to się... Nie, to za dużo pieniędzy, to się nie opłaca. Po co się w ogóle rozwijać? Porozmawiajmy szczerze. Po co się rozwijać, jak można nic nie robić i cieszyć się chwilą? I tacy są nasi politycy. Oni po prostu są oświeceni. Tak sobie myślę. Oni zrozumieli, że takie gonienie za tym, żeby było coraz lepiej, żeby iść do przodu, że to jest takie myślenie ludzi nierozwiniętych duchowo. Człowiek rozwinięty duchowo siedzi i cieszy się chwilą i mówi, tak, wszystko jest tak, jak powinno być. i po co zmieniać. Więc brawo dla naszych polityków, brawo, ale jednak pozwolę sobie delikatnie się z tym podejściem, przynajmniej w kontekście CPK, nie zgodzić. Wszystkie argumenty, które dzisiaj padną i za i przeciw, możecie sobie pobrać w PDF-ie, ponieważ tam pod tym nagraniem masz linka i możesz zupełnie oczywiście za darmo pobrać sobie PDF-a z podsumowaniem wszystkiego, o czym dzisiaj będzie mowa, po to, żeby sobie ewentualnie ten temat jeszcze bardziej przejrzeć, przemyśleć, zastanowić się. A uważam, że jest to ważne, ponieważ jest to może coś, czego ja sam na przykład nie zmienię, albo ty, ale budując świadomość społeczną, na szczęście nie jestem ani pierwszy, ani jedyny, który to robi w tym temacie, myślę, że zwiększymy szansę i nacisk na tych przekupnych, podłych, złowieszczych i dwulicowych, ohydnych polityków, którzy próbują ten projekt zablokować po to, żeby nam było gorzej, a Niemcom, żeby było lepiej. Przypominam, jeżeli chcesz dogadać się z Niemcami i ich wyzywać, przyda ci się znajomość języków, więc zapraszam was na instytutlingwistyki.pl. Tam mamy 10 języków różnych, jest niemiecki i 9 innych, także do wyboru, do koloru. Tam każdego, kto chce się nauczyć języka, zapraszam. Zapraszam również na ekspert.pl po nasze książki, na przykład Ekspertuś staje się samodzielny. Chciałbym, żeby tę książkę przeczytali nasza klasa polityczna. Oni by też mogli z tego coś wyciągnąć, tak? Stwierdzić, o, to ja bez jakiegoś Hansa i bez jakiejś Angeli też mogę podejmować decyzje i mogę robić coś sam. Więc nie tylko dla dzieci, jak widać, dla każdego. Ekspert.pl, tam nasze książki dla dzieci i dorosłych. No i oczywiście na sekretyspółek.pl dowiecie się, jak płacić 9% dochodówki i niekoniecznie płacić ZUS-u, jeżeli nie czujecie takiej potrzeby, czyli jak prowadzić spółkę z o.o. zamiast jednoosobowej działalności. No i dobra, CPK, trochę wprowadzenia historycznego, żeby nam ten temat tutaj w głowie się pojawił. Niektórzy z was oczywiście już oglądali jakieś programy na ten temat, może jakieś debaty. Te debaty w ogóle warto obejrzeć, bo to jest przykład takiego kuriozum, że przychodzą zwolennicy CPK, podają liczby, argumenty i konkrety i przeciwnicy, którzy mówią, no bo ja nie wiem, ja tego nie czuję, a ja no tak jakoś nie do końca. I to jest abstrakcja po prostu. Jak można w ogóle tak dyskutować? W głowie się to nie mieści. Ja jak berety, ale to dobrze, pośmiejemy się wszyscy razem. Pomysł CPK, mimo że jest reklamowany przez partię PiS jako ich pomysł, tak, to my zrobiliśmy, to nasz pomysł, to my wbiliśmy tam pierwszą łopatę, mimo że jeszcze aż tak się może nie ruszyło, ale to my. To jest oczywiście bzdura. Pomysł CPK na początku CPL, Centralnego Portu Lotniczego, pojawił się w latach 70. w PRL-u. Wtedy rozkminili, że musi być jakieś centralne lotnisko między Warszawą a Łodzią, no bo ruch lotniczy będzie coraz ważniejszy w przyszłości. Zobacz, 50 kilka lat temu oni to już rozkminili. Potem zarządów SLD i PO, tego samego PO, które dzisiaj ten projekt chce pogrzebać, wtedy został przyjęty i rozpoczęty. Przez PiS on został zaklepany i ruszony ostatecznie. I przez to samo PO, które wcześniej też to propsowało, nagle zaczyna być wycofywany. O co tutaj chodzi? Jakaś schizofrenia? Czy oni to chcą teraz wycofać dlatego, że PiS to zareklamował jako swój projekt, mimo że to nie jest ich projekt? O co tu chodzi? Czy my, jako zwykli obywatele, ja jak taki pionek, który sobie chodzi po Polsce i sobie chce pić kawę szczęśliwie w słoneczny dzionek i chce, żeby tu było dobrze i bezpiecznie i miło i bogato? Czy ja muszę być ofiarą tego, że jeden polityk z drugim się nie lubią, że się biją, że w związku z tym, jak ten coś zareklamował jako swój projekt, to ten mu go zablokuje. Co mnie to obchodzi? Idźcie se do MMA, wynajmijcie sobie klatkę. Maciek Kawulski z KSW wam pewnie pożyczy, jak dobrze zapłacicie. I będzie dobra walka, wszyscy będziemy oglądać. Tam sobie załatwcie wasze osobiste problemy, a ja tu chcę bogatego kraju, a nie tysięcy jakichś imigrantów, blokad nowych elektrowni, blokad portów lotniczych nowych, które są potrzebne nam tutaj, blokad jakichś rolniczych, żeby nasi rolnicy byli traktowani jak śmieci, a zagraniczni, żeby byli traktowani jak bogowie. To już jest cholera wkurzające. Chociaż oczywiście staram się cały czas obracać to w żart, bo jednak wkurzenie nie do końca jest funkcjonalne, więc jednak przerabiam to na śmieszne. Natomiast o co tutaj chodzi? Co to ma? Niech oni, mówię, idą, niech dadzą sobie po mordzie, my jeszcze kisiel tam wrzucimy, żeby się działo i tak dalej. Czy to by nie była fantastyczna walka? Pay-per-view, ja bym zapłacił 1000 zł za taką walkę, żeby zobaczyć, jak prezes PiSu z prezesem PO się tam naparzają. I niech sobie tam załatwią, po męsku. Jeden drugiemu w mordę da, drugi pierwszemu i w końcu przybiją sobie piątki, stwierdzą, wiesz co, jednak się lubmy i dogadajmy. A nas niech zostawią w spokoju i robią to, co jest dla państwa dobre. Więc, tak jak mówię, każda partia w tym kraju rządziła w czasie, kiedy temat CPK szedł do przodu i każda była za. I nagle z niewiadomych przyczyn w ostatnich tygodniach, kiedy zmieniła się władza, stwierdzili, że nie. jednak nie. Nie, to źle policzone, to nie pasuje i tak dalej. Otóż a propos tego, jak jest policzone w 2006 roku, niezależne, nie rządowe, nie jakieś partyjne, nie PiS-owe, nie PO-owe, tylko niezależne zagraniczne firmy doradcze, które biorą miliony za swoje raporty. To nie są jajcarze. Oni wybrali Baranowo w 2006 roku, kumasz to? A my gadamy w 2024 o tym. Czy warto? A oni w 2006 powiedzieli, Baranowo jest idealnym miejscem między Łodzią i Warszawą na tego typu port komunikacyjny. Polak lata 1,3 raza rocznie, a Niemiec, Holender i tak dalej, Brytyjczyk, Francuz latają 3 do 4 razy. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest prosta korelacja, która jest udowodniona i łatwa do sprawdzenia, że im bogatszy jest kraj, im większe ma PKB, tym częściej ludzie latają. No nie trzeba tak naprawdę badań robić, bo to każdy debil chyba zrozumie, no nie? Że jak ludzie mają za co, to latają, a jak nie mają, to nie latają. No. Więc jeżeli my dziś mamy 1,3 rocznie, a cały czas trwa złota dekada Polski, i oczywiście jest takie złudzenie gracza, tak, że jeżeli 28 razy wyleciało czarne, to znaczy, że teraz musi wylecieć czerwone w ruletce. Co jest oczywiście bzdurą, no bo szansa na to, że wyleci czarne i czerwone jest taka sama zawsze. Więc my mamy takie myślenie czasem jako Polacy, że tak patrzymy w te ostatnie 30 lat i mówimy, no nie no, w tym roku coś już się musi spierdzielić, już musi, nie wiem, wojna, już musi coś być koniec. A może nie, a może 50 kolejnych lat będziemy szli do przodu. Oczywiście samo się to nie wydarzy i musimy o to walczyć. Walczyć niekoniecznie karabinem, tylko słowem, tak jak ja dzisiaj staram się robić. W dobrej sprawie. Więc wszystkie perspektywy pokazują, że ruch lotniczy w Polsce rośnie i będzie rósł. Jeżeli PKB będzie rosło, a na razie rośnie, no to więcej Polacy będą latać. A czy mogą? No nie do końca mogą, ponieważ lotnisko Chopina, czyli Okęcie, plus Modlin, plus Radom, razem mają 28 milionów przepustowości. Ta oto przepustowość jest dzisiaj już pełna, czyli już lata tyle ludzi, że nie da się więcej, że tam ani jeden chłopek więcej nie może lecieć. Na Okęciu nie da się slotów dodatkowych sprzedać, tak? Bo firmy lotnicze walczą o sloty tak zwane, czyli lotnisko tam robi aukcję swoich slotów, że ma tyle lotów do wypuszczenia, że tak powiem, tyle lądowań, startów. No i się okazuje, że dzisiaj oni już nie mają czego sprzedawać. Tak? Jest o 20-30% więcej chętnych na te sloty niż tych slotów. Więc wyobraź sobie, że jesteś właścicielem lotniska, tak? Zarobasem takim, możesz zarobić dobre pieniądze i tak dalej, płacić dobre podatki ku dobru nas wszystkich być może czasami. I nagle nie możesz zarobić 20-30% więcej, ponieważ no nie ma jak. No nie ma jak, no nie zrobisz dwa razy więcej startów i lądowań, bo zaraz będą kraksy, tak? Więc tak się nie da. Jest to technicznie niemożliwe. Wyobraź sobie w dodatku, że masz świetny biznes pod tytułem port lotniczy, który może być biznesem całodobowym, tak? A przez to, że on jest w tego Okęcie ustawiony w środku miasta, no to od 22 do 6 rano, sorry, ale wyłączamy. No bo tak to działa. I co? I nagle... No nie da się. Więc te trzy lotniska razem wzięte mają 28 milionów przepustowości, a CPK jako sam port lotniczy, bo oczywiście to jest jeszcze kolej i drogi, czyli wszystkie trzy elementy, których desperacko potrzebujemy, to będzie miało 45 milionów na start przepustowości, więc wszystkie te trzy lotniska może wykasować i nieograniczoną opcję rozbudowy przez to, że jest taka, a nie inna lokalizacja, czyli mówiąc wprost, zadupie, tak? Gdzie wokół nie ma nic, więc jak stwierdzą, dobra, 45 milionów przepustowości za mało, kraj się bogacieje, ludzie latają bardziej, no to można dalej rozwijać, rozbudowywać i jest to port modułowy, czyli można zbudować jeden etap, potem dodawać kolejny. Jest to genialne. I tylko budować tak naprawdę. Lotnisko Chopina dzisiaj ma limit operacji dziennych 600, czyli 600 startów, lądowań może się tam dziennie odbywać. Nawet gdyby to dźwignąć, bo niektórzy przeciwnicy CPK mówią, nie, zróbmy, żeby na Okęciu było więcej. No ale o ile to można dźwignąć, jeżeli tam jest limit środowiskowy w ogóle, przez to, że jest hałas tych samolotów i tak dalej, przez to, że w pobliżu są zabudowania, tak? To nie da się tam zrobić nagle z 600 tysięcy. Że tam nawet pasów startowych tyle nie ma, żeby tam dodać. Więc jak z 600 zrobisz 630 operacji, bo to może by przeszło według ekspertów, bo to wszystko, co ja dzisiaj mówię, to jest wiedza ekspercka, czyli nie moja, tak? To jest wszystko kilkadziesiąt godzin researchu ekspertów, tego, co mówią fachowcy z branży lotniczej, a ja tylko za nimi powtarzam, więc tutaj to, że ja się nie znam, to jakby jest oczywiste, ale powtarzam wypowiedzi ekspertów i konkrety. Więc nawet gdyby dźwignąć 600 operacji na 630, nic to nie zmieni, To by była wydmuszka, która by na miesiąc może wystarczyła. A Modlin, pod Warszawą jest Modlin. Lotnisko, z którego miałem raz wątpliwą okazję lecieć. To jest takie lotnisko, ci z was, którzy byli, to wiedzą, że ja pamiętam, jak ja tam podjechałem samochodem i podjeżdżam i mówię, to już? W sensie to jest to? W sensie ta wiata to jest to lotnisko? Naprawdę? To o to chodzi? To jest lotnisko? I sobie pomyślałem, o kurczę, ci obcokrajowcy tu przelatują, widzą takie coś, wychodzą, no jak na przystanku autobusowym, no nie? Ja byłem przekonany, że to jest przystanek autobusowy jakiś, z którego się jedzie do tego lotniska, nie, to już było to. Więc szok. I taki oto Modlin. Lotnisko. Budowa lotniska, przypominam, to nie jest tania rzecz. To nie jest rzecz dla takich pionków jak ja, że wstanę rano, zbuduję lotnisko, no nie? Więc to są grube hajsy. A ile operacji jest z Modlina? 60. Na dobę może być. Dlaczego? Ponieważ w pobliżu jest obszar Natura 2000 oraz Park Krajobrazowy. Więc nie da się nawet tego dźwignąć, choćby się chciało. Czyli ktoś wymyślił genialnie, żeby postawić lotnisko w takim miejscu, w którym będzie mogło być 60 operacji. Czyli pomyśleli, o, mamy Okęcie, gdzie jest 600 operacji dziennie i to jest za mało, to postawmy drugie lotnisko, gdzie będzie dodatkowe 60. Yeah, baby! Przedstawiciele biznesu wyższej klasy. Brawo, brawo. Menedżerowie niesamowici. Więc wymyślili to i okazało się, że jednak przy tych 60 operacjach to się chyba nie da zarobić i nikt tam nie chciał latać, bo jednak wszyscy wolą na Okęcie. I tylko Ryanair powiedział, wiecie co? I to jest autentyk. To wy sobie pomyślicie, że ja tu stand-up prowadzę, ale nie. Autentyk. Ryanair powiedział, wiecie co? To my się możemy zgodzić, bo lotnisko jak stoi, to bankrutuje błyskawicznie. Władze Okęcia, Modlina nie chciały. Więc Ryanair powiedział, słuchajcie chłopaki i dziewczyny, to żeby wam to nie zbankrutowało, to płaćcie nam za każdego pasażera, którego my przewieziemy i my się wtedy zgodzimy na wożenie ludzi z Modlina. A władze Modlina policzyły, dobra, to my wam damy kilka złotych za każdego pasażera i w zamian ci ludzie będą tu dojeżdżać, płacić nam za parking, za te sklepy, za strefę bezcłową i tak dalej, no ewentualnie można tak zrobić. No i tak jest, że od paru na 100 lat jedyna linia lotnicza, która lata z Modlina, czyli Ryanair, dostaje pieniążki. Ostatnio na szczęście są jakieś renegocjacje w tym temacie, natomiast efekt jest taki, że 12 lat istnienia Modlina, 11 lat ze stratą. Mistrzowie biznesu, jak ja bym tak prowadził biznes, to zostałbym, no nie mam szefa, ale zostałbym przez rynek zwolniony, czyli bym po prostu zbankrutował. To jest absurd. No ale to wszystko, co ma macki państwowe, ma problemy, tak? Mniejsze lub większe, w zależności od sytuacji i akurat farta do menadżerów, ale tak to wygląda. Więc nawet jak tam z 60 operacji dźwigniesz do 70, bo ekolodzy się zgodzą, to co to zmienia? Co to zmienia? To jest dodatkowe 10 operacji. I Ryanair powie, o dobra, to jeszcze trochę dorobimy. Więc no abstrakcja, więc to nic nie daje. Takie dźwiganie. Nawet do 120, jak dźwigniesz, co to zmieni? My potrzebujemy tysięcy dodatkowych operacji w najbliższych latach. Oczywiście ktoś powie, a co jak będzie pandemia, a co jak będzie wojna i tak dalej, ale do tego za chwilę wrócimy, bo tu trzeba uważać. No i teraz centralny port komunikacyjny, jego geniusz ma być w tym, że to będzie hub, czy hub zwał, jak zwała, może nawet huba. Jak się nie zdecydują na budowę, to sama huba tam zostanie w sumie. W każdym razie ma to być hub, czyli miejsce transferowe, czyli że leci koleś z Seulu do Miami i teraz na przykład leci przez Frankfurt, tam ląduje i idzie do drugiego samolotu. Jest to przyjemne, znaczy przyjemne, no. Przyjemniejsze niż gdyby miał polecieć w jedno miejsce, wysiąść, wziąć bagaże, pojechać do innego miasta i lecieć dalej. A tak w hubie typu Frankfurt on ląduje, ma tam, jest już sprawdzony, tak, jego paszporty, dokumenty i bagaż, to wszystko jest sprawdzone, więc on po prostu jest kierowany, że teraz wysiadasz stąd i idziesz tam i wsiadasz do drugiego samolotu. Na tym polega hub i dzisiaj w Okęciu 30% operacji, które się odbywają, to są hubowe, czyli transferowe połączenia, czyli nie, że ktoś leci bezpośrednio, tylko pośrednio leci, ponieważ na przykład ktoś z Kazachstanu chce lecieć do Stanów, no to leci na przykład przez Polskę albo przez Frankfurt i tyle. I takich połączeń jest całkiem sporo na świecie i mogłoby być dużo więcej, gdybyśmy my jako Polska mogli, jako jedyny kraj z możliwościami w tej części Europy, zrobić taki hub porządny, który już nie ma limitów, tylko może się nieskończenie rozwijać, po to, żeby przejmować cały ten ruch z Azji, z Afryki być może, z Ameryki w drugą stronę i tak dalej. Mnóstwo pasażerów równa się pieniędzy do przejęcia. A politycy mówią, ja nie wiem, to pomyślmy, bo to drogie, bo to trzeba wydać i tak dalej. Lepiej płaćmy za 800 plus do cholery i 13 emerytury. To zmieni świat. Także najbliższy hub to jest Monachium, Frankfurt, więc zobaczcie, Warszawa czy Baranowo w tym wypadku, swoją drogą mogliby to zmienić, tak? Wtedy już, jak zdecydują, że ostatecznie to budują, powinni zrebrandować to miasteczko, znaczy, czy tam wioskę i zmienić z Baranowo na coś innego, bo tak się robi na świecie, więc to nie jest jakoś nie wiadomo jaka dziwna rzecz. Można wymyślić jakąś fajną nazwę i tyle. No ale dobra, jest sobie to Baranowo i to byłby przy najbliższym Frankfurcie i tak dalej, to by był jedyny hub w tej części Europy. I wiecie, co to oznacza? Że wszyscy Czesi, Słowacy, Kazachstańczycy, Białorusini, być może Ukraińcy, jak wrócą do latania, będą mogli. I dalsze rejony, Rumuni, Chorwaci, jeżeli będą chcieli lecieć gdzieś daleko, to najwygodniej im będzie wtedy przez Warszawę, przez Baranowo, powiedzmy. Ale teraz nie mogą. Znaczy, w niektóre miejsca mogą, bo Okęcie trochę tego ruchu obsługuje, no ale nie może więcej, tak? Jest limit, no i co zrobisz? Także to jest niesamowite. Mamy, szacuje się, że z samego naszego regionu, czyli Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Ukraina, Węgry i te okoliczne kraje, ma dojść w ciągu najbliższych kilkunastu lat 150 milionów pasażerów rocznie. Samolotowych oczywiście, pasażerów. A z tego, bo ktoś powie, dobra, ale pewnie Ryanair i Wizz Air to wszystko wezmą, a nie jakieś tam linie dalekodystansowe. Oczywiście jest to bzdura, ponieważ low costy tak zwane mają zaledwie, znaczy zaledwie to jest dużo, ale 42% rynku. 42, czyli jeżeli dojdzie 150 milionów pasażerów w tym regionie, to z tego 42% biorą tanie linie, a całą resztę biorą przewoźnicy typu LOT, to są loty długodystansowe i tak dalej, i tak dalej. 50% na przykład ze 150 milionów, ile to jest? 75 milionów. Czy warto? Zastanawiając się, ile kosztują bilety, ile ci ludzie zostawią w strefie bezcłowej i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w dodatku jedynym krajem w regionie, który w ogóle na to stać. Czesi czy Rumuni nie mogą dzisiaj sobie powiedzieć, zbudujmy se CPK za 150 miliardów. A Polska może. Jeszcze, bo jak dzisiaj to olejemy, to za 10 lat może powiemy, no cóż, było, minęło, szkoda. Latajmy z Niemiec ku uciesze Hansa, więc nas stać jeszcze możemy. No i teraz tak, a może ten pomysł jest chory, bo jak tak się ostatnio na przykład na kanale Zero oglądało taką debatę, no to z jednej strony było dwóch ekspertów, którzy tłumaczyli czemu za, no a z drugiej strony było dwóch akademików, profesorów, którzy tłumaczyli, czemu oni jednak mają wątpliwości i tego nie czują. I ta rozmowa w ogóle była bez sensu, absurdalna, bo było dwóch praktyków znających się na biznesie, obaj robią niezłą kasę w życiu, z tego co wiem, kontra ludzie, którzy zajmują się myśleniem i dysputowaniem. Z całym szacunkiem oczywiście dla nich, ale, no ale to jest trochę abstrakcja, tak? To jest abstrakcja. To praktycy powinni robić biznes i się nad tym zastanawiać, bo w ogóle klucz w tym wszystkim, czemu my się w ogóle dzisiaj zastanawiamy, czemu każda gazeta i telewizja się zastanawia, czy robić CPK, jeżeli 5 niezależnych raportów firm doradczych. 5, nie jeden. A jeden z takich raportów to jest kilkanaście milionów złotych. Na przykład Ernst & Young wziął 11 milionów złotych. Nie, sorry, PwC. Wziął 11 milionów złotych za stworzenie raportu na prawie 2000 stron, gdzie analizowali, czy da się rozbudować te Okęcia, czy jednak trzeba postawić nowe lotnisko, a w jakim miejscu, jeśli postawić, czy może nie stawiać, tylko budować tylko kolej i tak dalej. Oni za to 11 milionów wzięli, a to są fachowcy od optymalizacji. 3 największe firmy konsultingowe świata, których my nie znamy, dlatego że jesteśmy małe żuki, jesteśmy za krótcy na to. Natomiast duże korpo ich zna, wszyscy ich znają z dużych korpo, czyli Ernst Young, PwC i Deloitte. Deloitte chyba nie robiło CPK, ale Ernst Young kilka razy i PwC kilka razy, te dwie firmy zarabiające grube miliardy, robiły raporty na zlecenie polskich rządów za grube miliony i za każdym razem, 5 razy wychodziło to samo. Kumasz to, tam dziesiątki ekspertów siedzą, analizują, pracują i tak dalej. Ich raporty się zgadzają, od lat to się potwierdza, co oni przewidują. 5 razy mówią to samo. Polska musi mieć nowy centralny port, i musi to być w tym miejscu. 2024 rok, politycy stwierdzają, o, a może jednak się zastanowimy. Bo ja, polityk, który nic w życiu nie osiągnął poza oszukiwaniem ludzi, żadnego biznesu nie postawiłem, tylko umiem kraść, wsadzając siebie i swoich kuzynów do rad nadzorczych. Ja wiem lepiej niż jacyś tam konsultanci, którzy się od lat tym zajmują zawodowo, niż jakieś tam wielkie firmy, które mają najlepszych światowych fachowców. Jeszcze w dodatku, co gorsze, są niezależni ode mnie. To już w ogóle źle brzmi. Niezależni. Jak to? Jakże to? I to, więc ta debata w ogóle nie ma sensu. To jest głupie, że w ogóle my nad tym dyskutujemy. ale niestety trzeba. No i co zrobisz? Rynek lotniczy w Polsce rośnie 14% rocznie. Same lotnisko w tej części CPK to jest 46 miliardów złotych. Ktoś powie, ile pieniędzy, jak to dużo, och, ach. A 800 plus kosztuje 40 miliardów rocznie. Coś, co nie daje nic, tylko inflację generuje. Coś, za co sami sobie płacimy, jeszcze na tym tracąc. Za to dajemy 40 miliardów rocznie i nam nie szkoda, a jak trzeba dać 46 miliardów na lotnisko w ciągu 6 lat, to jest dywagacja, zastanawianie się, czy to dobrze, że będzie 150 milionów pasażerów w Polsce więcej lotniczych. Pomyślmy, no nie wiem. Ja tak na przykład sobie, może ja zrobię to na naradę w Instytucie Lingwistyki. Tak usiądziemy z ekipą naszą, polską i zagraniczną, którą mamy i tak powiemy, słuchajcie, chłopaki, dziewczyny, zastanówmy się, czy warto by było mieć 150 milionów dodatkowych kursantów rocznie. I tak byśmy się zastanawiali przy kawce. Kurde, nie wiem. To ma swoje plusy, oczywiście, tak, bylibyśmy miliarderami, no ale z drugiej strony trzeba to obsłużyć, tak, trzeba w ogóle się zaangażować. Nie wiem, przeanalizujmy. Dajmy sobie 5 lat na decyzję. No tak to wygląda dzisiaj. Jaja jak berety. Więc Polska to jest 21. gospodarka świata dzisiaj, a 38. pod kątem skomunikowania. Czyli jesteśmy zapóźnieni, powinniśmy być lepiej skomunikowani. Mamy 15 lotnisk w Polsce, a w Niemczech, Francji czy Holandii jest ponad 100. Kumasz to? Holandia, czy to ci się kojarzy z dużym krajem? A byłeś kiedyś w Belgii, tam jak jedziesz, to masz skrzyżowanie 7 autostrad i masz A38 się skręca z A16 i ty jako Polak sobie stoisz na tym skrzyżowaniu i mówisz, co poszło nie tak, tak? Co poszło nie tak, że taki kraj, który w sumie jest i brzydki, i pogoda jest do bani, i polityków mają równie beznadziejnych jak my. Czemu tam jest 38 autostrad, a u nas niby 8? A tak naprawdę to chyba nie do końca. Co poszło nie tak? No to, że nie chcieliśmy, bo teraz już chcemy inwestować w infrastrukturę, więc jesteśmy zapóźnieni, ale spokojnie. Według Ernst & Young zwrot z CPK będzie w 12 lat. Ktoś powie, 12 lat tyle czekać? A ktoś powie, czy wiesz, że Okęcie już prawie 100 lat istnieje? Lotniska istnieją generalnie 100 lat spokojnie. Może lotnisko istnieć i zarabiać. Czyli przychodzi Ernst Young znowu. Potężna firma, jedna z trzech największych konsultingowych na świecie. Mówi 12 lat zwrotu z inwestycji. A polityk siedzi i mówi, zróbmy 13 emeryturę i 14. To będzie lepsze. Lotnictwo przebiło już wyniki sprzed pandemii, a 4 huby, bo ktoś powie, nie potrzeba hubów, to jest przekombinowane, po co to, ci ludzie się tak nie przesiadają. 4 najbliższe huby, Amsterdam, Frankfurt, Paryż i Londyn. 4 huby, jak spojrzysz na mapę, to one by się wszystkie 4 zmieściły na terenie samej Polski. Zobacz na mapę, jak daleko leży Amsterdam od Paryża, od Londynu i Frankfurtu. Jakby to tak przenieść na Polskę, to 4 huby byśmy, 4 razy CPK w Polsce by się zmieściło i by miało ruch widocznie, skoro tamte huby mają się dobrze i zarabiają miliony. A czy my powinniśmy mieć jeden? No nie wiadomo, może rozbudujmy Modlin, może parę krzaczków wytniemy i jakoś tam trochę jeszcze dodamy 2 loty. Matko Boska. Kolej. CPK to też kolej. I to nie, mimo że to jest centralny port komunikacyjny, to CPK to jest kolej w całej Polsce tak naprawdę. I to trzeba wiedzieć, bo tam ponad 100 miliardów wychodzi na budowę szyn i ktoś mówi, o tyle pieniędzy, to już zróbmy same lotnisko. Tylko, że to nie jest na szyny przy samym CPK, tak? Szyny z Baranowa do Warszawy. Nie, to jest remont kolei w całej Polsce i zastąpienie aktualnej kolejami szybkich prędkości, tak? Kumasz to, że dzisiaj z Wrocławia do Warszawy się często jedzie 5 godzin? To jest absurd. A oni w ramach CPK chcą tam wstawić szyny, które pozwolą jechać 350 na godzinę. I my się zastanawiamy, czy my chcemy. Błagam. Jak w ogóle można tak myśleć? Nagle będzie zaraz projekt, że a może by wrzucić 50 miliardów w nowoczesny polski lek na raka? Bo byłby jakiś polski naukowiec, który ma pomysł. I tak samo byśmy dyskutowali miesiącami. Czy warto, a czy w ogóle, a po co leczyć raka? No, przecież to rak to jest zwierzę, dbajmy o prawa zwierząt. Niech też się ma dobrze. Pozwólmy mu rosnąć. Więc ja nie wiem, o co tu chodzi. Więc dalej jest to możliwe, żeby ta część lotniskowa powstała do 2030 roku. Ja sobie tego bardzo życzę. Życzy sobie tego PiS, życzy sobie tego Konfederacja, życzy sobie tego nawet Lewica i mało tego, życzą sobie tego nawet politycy PO, tylko głośno o tym nie mogą mówić, ale cicho o tym mówią w niektórych miejscach, przecież można znaleźć różne źródła, więc wszyscy, po raz pierwszy, kumasz ty to, że badania pokazują sondażowe, że młodzieżówka Konfederacji chce CPK i młodzieżówka Lewicy chce CPK. Czy ty kiedyś widziałeś, żeby młodzieżówka, czyli ci najbardziej tacy ekstremalni, żeby oni, lewicowcy i prawicowcy, żeby oni chcieli tego samego, żeby oni mogli usiąść przy kawie i powiedzieć, tak, tego chcemy, chłopaki, dziewczyny, to jest, dobrze mówicie, jesteśmy za, no, mamy taką sytuację pierwszy raz w historii i chcemy to zaprzepaścić, to jest ohydne. Więc kolej w Polsce mamy zaborową, tak? Zaborową, tak? Jak zobaczycie sobie siatkę kolejową w Polsce, to ona jest poprowadzona zgodnie z mapami zaborów. A zabory, przypominam, były dość dawno temu. Trochę już czasu minęło, więc wypadałoby coś z tym fantem zrobić. I jak sobie to wyobrażam, że byłbym na przykład wrocławianinem, wsiadam w pociąg, jadę 350 na godzinę do Baranowa i lecę bez żadnych przesiadek do Miami, to teraz pytanie, czy ty wrocławianinie chcesz więc chętniej robić biznes w Miami niż teraz, jak sobie wyobrażasz, że to by wymagało albo najpierw 5 godzin do Warszawy, albo 8 do Frankfurtu i potem tam lecisz i nie wiadomo, czy do Miami, czy jeszcze czy pojedziesz 5 godzin do Warszawy i jeszcze i tak będziesz mieć przesiadkę we Frankfurcie. I nagle człowiek stwierdza, nie, dobra, przekombinowane, lepiej nie, daruję sobie to. To Wrocław też jest dobrym rynkiem, będę robić biznes tutaj. Kumamy to, że budowanie połączeń powoduje, że biznes robi się łatwiej, że ludzie chcą w ogóle robić biznes. To jest proste. Wyobraź sobie, że jesteś menedżerem wielkiej firmy, koncernu koreańskiego, który się zastanawia, gdzie postawić fabrykę. Gdzie postawić fabrykę Kia na przykład. Albo LG, tak? Gdzie? I patrzysz, no to co robisz? Wiadomo, że patrzysz po netach, gdzie w ogóle dolecisz? Gdzie możesz szybko być, tak? Gdzie twoich menedżerów możesz wysyłać regularnie? I nagle się okazuje, że dobra, jak postawisz to w Niemczech, to masz Frankfurt obok, tu pola, możesz zbudować fabrykę, bajka. A patrzysz, jakaś Polska, no i tam nie dolecisz, no i tam trzeba latać z 7 przesiadkami, kombinować. Przecież ten biznes dużo trudniej się po prostu prowadzi. I to są zwykłe, przyziemne realia. Jak się da, to się robi, a jak się nie da, to się nie robi, no. I tyle. Dlaczego ja dużo częściej jestem w Warszawie niż w Suwałkach? Bo dużo trudniej mi dojechać do Suwałk niż do Warszawy, no. Tyle. Już. Także o co tutaj chodzi? Zaraz podam jeszcze plusy i argumenty za. Natomiast czemu dzisiaj politycy to blokują? Są trzy tezy. Każda jest trochę smutna. Ale pierwsza teza jest taka, że PO blokuje to dlatego, że PiS sobie ten projekt przywłaszczył. Czyli mimo, że PiS wcale tego pomysłu nie wymyślił, to marketowali go jako swój. Tak zrobili, że mnóstwo ludzi myśli, że CPK to PiS wymyślił. Mnóstwo ludzi nie wie, że CPK to jest temat wieloletni, klepnięty przez wszystkie inne partie. Więc ci, którzy myślą, że to PiS, no to PO stwierdziło, no to nie może tak być, że my to teraz zrobimy. To będzie lipa, tak? PiS wymyślił, my zrobimy. Słabo. Więc to jest jeden z argumentów, który nie byłby tak tragiczny, chociaż on by świadczył, że ci ludzie są tępi, jak but. Tak? Bo nierealizowanie infrastrukturalnej, strategicznej inwestycji dla państwa, dla Polaków, dla 40 milionów ludzi, dlatego, że jakiś typ, którego ja nie lubię, się pod tym podpisał, no to przyznaj, to jest zabawa na miarę gimnazjum, którego nie przypadkiem już nie ma. I powinno nie być. Więc co to jest w ogóle? Co to jest w ogóle? Za argument. Nie kumam tego i mam nadzieję, że ten argument nie jest prawdziwy. Natomiast druga hipoteza jest jeszcze gorsza. Jest jeszcze gorsza niż ta pierwsza. Już bym wolał tą pierwszą. Druga jest taka, że wszyscy dobrze wiedzą i widzą, że trzeba to zrobić i że da nam to kupę kasy. Ale wiemy przecież, że nasz obecny rząd jest zaprzyjaźniony mocno z ziomeczkami z Brukseli i z Niemiec. To każdy wie. Więc jeżeli ktoś na ten rząd głosował w ostatnich wyborach i nagle go dziwi, że będziemy mieć tysiące nowych imigrantów z południa, no to ja nie wiem, to ten ktoś powinien chyba wziąć tą drugą tabletkę z Matrixa, bo chyba wziął niewłaściwą, żeby nie mieć kontaktu z rzeczywistością w tak oczywistych rzeczach. Więc to samo tutaj, tak? CPK to jest kupa kasy dla polskiego budżetu. Mnóstwo biznesowych rynkowych mechanizmów tutaj zadziała na naszą korzyść i być może na niekorzyść Niemiec, tak? No bo skoro huby, potężny hub to jest Frankfurt, no to wiadomo, że jak my zbudujemy swój, to część ruchu przyjdzie do nas. Mało tego, oni rozwładowują nasze cargo, do czego jeszcze za chwilę wrócę, i mają z tego kupę kasy z ceł z naszych towarów. Więc wiadomo, że im to jest nie w smak, że nagle Polska coś buduje. I ja bym tego nawet tak nie demonizował, że źli Niemcy znowu nam... Przecież to jest... Państwa są jak firmy, tak? Każde chce dla siebie najlepiej. Oczywiście na zewnątrz to są niesamowite farmazony, że każdy chce ekologii, szczęścia, ogółu i tak dalej, ale tak naprawdę każdy chce dobrze dla siebie i tak to jest. Więc to jest logiczne, że Niemcy chcą dobrze dla siebie i być może, to jest oczywiście teoria spiskowa, no ale, ale dosyć jednak logiczna, przyznasz, że być może aktualny rząd, który jest z nimi za pan brat, no to po prostu... Siedzą tam w tych gabinetach i mówią mu, ty stary, weź tam zablokuj to, bo nam to się nie podoba. Zobacz, jak my ci dużo daliśmy, jak ci pomagaliśmy, jak tu byłeś nawet szefem tam komisji czy czegoś tam Parlamentu Europejskiego. No weź się odwdzięcz w końcu. Dobrze, chłopaki, dobrze, zablokujemy. I to, jeżeli to rozwiązanie, ta hipoteza jest prawdziwa, to jestem załamany. To jestem załamany, ale tylko na chwilę, bo zaraz wypiję kawę i będzie mi lepiej. Natomiast to by było straszne, to by było straszne. Jest jeszcze trzecia hipoteza i mam nadzieję, że ona jest prawdziwa. Niestety nic na to nie wskazuje, ponieważ jest najmniej żałosna z tych wszystkich. Trzecia hipoteza jest taka, że chytry Donald wymyślił, że aha, dobra, ludzie kojarzą ten projekt z PiS-em. Trzeba to tak odwrócić. Trzeba to tak, zrobimy to tak, że my to zablokujemy, bo powiemy, że tam robią wały, że PiS wykradł kupę kasy na te różne rzeczy, które już zostały wydane, bo tam kilka miliardów już zeszło, tak? Więc my zrobimy audyty, z tych audytów wyjdzie, że PiS to są oszuści, kłamcy i wtedy my na białym koniu przybiegniemy i powiemy, dobra, my już wiemy, że tamci was oszukiwali, wykradali wasze pieniądze, więc teraz my zrobimy to po naszemu, czyli dobrze. Ja się modlę, żeby to było to rozwiązanie. Bo to przynajmniej jest jedyne rozwiązanie, w którym ten port powstanie. I to by świadczyło o ich chytrości, a nie głupocie, więc też by było w sumie dobrze pod kątem nich. Więc ja liczę na to, że to będzie to. Natomiast mam wątpliwości, a dlaczego? Ponieważ dr Tomasz Rożek przecież wystosował zapytanie kilka dni temu do audytu, bo oni od 3 miesięcy mówią, poczekajmy na wynik audytu, wtedy się będziemy wypowiadać. 3 miesiące to już leci, więc Tomasz Rożek zapytał ministerstwa, jak tam ten audyt i dostał odpowiedź, że żaden audyt się nie rozpoczął. Więc trochę to niepokojące, że czekają na wynik audytu, którego nie ma i ma nie być. I to niestety mnie kieruje na którąś z tych dwóch pierwszych opcji i to by było smutne. A czemu jeszcze warto? Po pierwsze, dzięki samej części lotniczej CPK ma być plus 5 miliardów rocznie do naszego PKB. Według tych, nie według jakiegoś typa z podciemnej gwiazdy typu Wieczorek, co tam sobie wyliczy w Excelu i powie, coś tam ogłosi, tylko według ekspertów z potężnych firm doradczych, którzy analizują firmy z tego świata. Plus 5 miliardów rocznie do PKB. Rozwój lotu. Lot to jest 11 najstarsza linia świata. Mamy potężne lotnicze know-how, 95 lat doświadczenia. A dzisiaj lot ma maksa. On nie może dołożyć połączeń. Rozumiesz to? To nie jest tak, że oni nie chcą. Oni nie mogą, bo na Okęciu już się nie da. Więc lot chciałby, ale nie może. CPK to jest jedyna szansa, bo teraz każdy z was, kto robi biznes, kuma to, że jeżeli nie idziesz do przodu, to idziesz do tyłu, tak? Bo konkurencja w tym czasie, te wszystkie firmy narodowe, czyli KLM, Lufthansa, które mają możliwości rozwoju, dokładania połączeń, no to one nas wykoszą. Nas w sensie lot nasz tutaj, naszego przewoźnika. To jest oczywiste, tak? Jeżeli lot będzie za 10 lat i 20 lat dalej móc mieć tyle połączeń, co dzisiaj, no to nie przetrwa konkurencji. Przecież to jest oczywista oczywistość, że albo w biznesie idziesz do przodu, albo po tobie. Cargo. Cargo. Czy wiecie, że do Polski przychodzą towary samolotami w hurtowej ilości, tak? Zamawiamy sobie coś z AliExpressu i tak dalej, z różnych innych miejsc, z różnych krajów, z Amazonów i tak dalej, i tak dalej. Dziś przyjdzie do mnie paczka z książkami z Aten, po grecku książki. Nie wiem, ile mi zajmie ich czytanie, ale na pewno będzie to niezły mindfuck. Więc sobie latają różne towary do Polski. No i wiecie, ile procent z tego cargo naszego, nie mówię o cargo światowym, tylko polskim, ile z towarów, które mają trafiać do Polaków, ile procent tych towarów ląduje w Polsce? A czemu to jest ważne, żeby lądowały w Polsce? Bo tam, gdzie lądują, tam są clone. Czyli to Polska Krajowa Administracja Skarbowa ma z tego hajsy, czyli po części my. Oczywiście, ja wiem, w każdej państwowej instytucji są dziwne wały, podejrzane przetargi i kuzyn jakiegoś rządzącego zabiera miliony z tego, ale niemniej jednak faktem jest, że wolę, żeby te cła były płacone w Polsce niż za granicą. No to ile procent polskich towarów jest clonych w Polsce? 17%. 83% w innych krajach europejskich, w większości oczywiście w Niemczech. Kumasz to? Polskie towary lecą samolotami do Frankfurtu i tam wchodzą na ciężarówki. Są już oclone, więc Niemcy się cieszą. Uhoho, brawo, Polacy, kupujcie więcej na AliExpressach. Mamy z tego hajsy. I wsiadają na ciężarówki i jadą do Polski. Genialne. A ja pytam, niemiecki przyjacielu, ty chciałeś ratować planetę przed zagładą. Czemu tobie to w ogóle pasuje, że te towary u ciebie lądują i potem tymi ciężarówkami ciężkimi, 50-tonowymi jadą, zanieczyszczają środowisko, sarenki płaczą. Dlaczego? Dlaczego? Hans, dlaczego? Ratuj mi planetę. Pozwól lądować w Polsce, będzie bliżej. Więc, no cóż, 17%. I oczywiście, wiadomo, że jak zrobimy swój port, to nie będzie 100% nagle, bo to jest wszystko skomplikowane, tak, w zależności co, gdzie ma dolecieć i tak dalej, ale niech z 17% zrobi się 40%. Że to jest kupa kasy. I znowu nasi przyjaciele z zagranicznych firm doradczych wyliczyli, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat samego cargo, kumacie to? Nie z tych połączeń, z biletów i tak dalej, nie ze sklepików przylotniskowych, samego cargo, z tych ceł. W ciągu kilkunastu lat zarobimy na tym dodatkowe 200 miliardów złotych. No ale ja nie wiem, czy warto ryzykować 46, żeby ewentualnie zarobić te 200. Nie wiem, zastanówmy się, rozważmy za i przeciw. A do 2060 roku, według tych firm, zarobimy na samym cargo znowu, samo cło, 600 miliardów. Rocznie Polska oddaje 19,5 miliarda innym krajom za nasze cargo. 19,5 miliarda za sam ten jeden aspekt. Ale zastanówmy się, czy warto w ogóle o to walczyć, o nasze 20 miliardów rocznie? Ja nie. Polska ma 8,4% ludności Europy, a tylko 1% europejskiego zysku z cargo. Ja jak berety. Mało tego, Komisja Europejska, która tutaj oczywiście za częścią lotniskową to nie jest, to z drugiej strony żąda, żeby w ciągu kilkunastu lat każde lotnisko europejskie, które obsługuje powyżej 12 milionów pasażerów rocznie, było podłączone do kolei szybkich prędkości. Czyli żeby z każdego takiego lotniska można było wsiąść do pociągu i sobie 300 na godzinę cisnąć do miasta dowolnego. Więc oni tego żądają, a tak się składa, że Okęcie jest takim lotniskiem dzisiaj. I tak się składa, że tam nie ma gdzie postawić kolei szybkich prędkości, bo tam nie ma miejsca. Więc i tak coś z tym Okęciem trzeba będzie zrobić. Więc mamy patową sytuację tutaj. Tak? Mało tego, CPK to też większa współpraca z Chinami. Tak? Przypadkiem okazuje się, że Baranów leży na jedwabnym szlaku, tak zwanym, który oczywiście chwilowo jest trochę zawieszony przez to, że tam, wiadomo, jest wojna gospodarcza, Stanów z Chinami i tak dalej, jak zawsze. No ale jest to niesamowita możliwość współpracy z Chińczykami. Oni potrzebują w tym miejscu też takiego hubu. A wiesz, co by to oznaczało? Generalnie zasada jest taka, powiem dla uproszczenia, bo tak jest. Tam, gdzie Chińczycy mają grube interesy, tam rosyjskie rakiety nie spadają. Da. Tak to działa. Widziałeś rosyjskie rakiety w Kambodży? W Wietnamie? No nie. Tam, gdzie Chińczycy inwestują miliardy, tam nie wolno ruskim tankom wjeżdżać. I wszyscy o tym dobrze wiedzą. Tak działa geopolityka. Więc jak chcemy nie mieć ruskich tanków, to zawsze taka współpraca z Chinami jest tylko na plus. Także znowu coś do przodu. Co jeszcze? Mamy też mega potencjał współpracy z Indiami. Indie już mają dzisiaj najwięcej ludzi na świecie i są bardzo otwarci na współpracę z Europą i z Polską. Już takich połączeń trochę jest, już coś się dzieje, już LOT tutaj ciśnie i pracuje nad tym. Już dzisiaj okazuje się, że przesiadkowo trasy z Indii do Stanów, to Warszawa na wielu z tych trasach jest liderem światowym. Kumasz to? Że najwięcej Hindusów leci do Stanów przez Warszawę, a nie przez Frankfurt. Czyż to nie jest wspaniałe? A co by było, gdybyśmy mogli takich połączeń mieć 5 razy więcej? To się aż prosi. A ilu z tych Hindusów, turbomenedżerów, którzy będą coś załatwiać w Stanach, będą się tu przesiadać, zostaną tu i zobaczą, co tu jest za kraj. I stwierdzą, tu też można robić biznes. Zróbmy tu interesy niezłe. Zainwestujmy tu miliardy. Niesamowite możliwości. Co więcej, militarnie również CPK jest idealnym miejscem. Na przykład generał John Gromski, amerykański generał, mówił, że to jest genialne miejsce na przykład na zrobienie wielkiego miasteczka polowego, gdyby było trzeba, na to, żeby na przykład tu latał ciężki sprzęt, gdyby było trzeba. Oczywiście my nie chcemy, jasne. Każdy z nas chce uniknąć wojny, natomiast nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz i wiedzieć nie będziesz. Także lepiej się zabezpieczać. No i niektórzy mówią, że to jest bez sensu, bo takie właśnie wielkie lotnisko to jest zwiększone ryzyko, tak? Taka centralizacja nadmierna, ale to jest bez sensu, bo przecież CPK nie oznacza zamknięcia wszystkich innych lotnisk, tak? Że teraz Pyrzowice, Balice czy Gdańsk się będą zamykać. To jest abstrakcja, tak? To jest rynkowo, nie ma prawa się tak wydarzyć, więc te lotniska dalej będą. Natomiast pomyśl sobie nie o tym, co jest w momencie wojny, tak? Że wtedy ruska rakieta na pewno będzie w CPK celować, bo to się opłaca. Natomiast wtedy się opłaca zbudować właśnie wokół centralnego lotniska turbotarcze. Ale dajmy na to, nie myślmy o wojnie, tylko o tym, co będzie miesiąc przed wojną. Kumasz to? Już widać, że coś się święci, wygląda to źle, tak? Przez rok wyglądała sytuacja Ukrainy z Rosją, zanim ktoś w końcu tam zaczął strzelać. Więc wygląda to źle i masz takie lotnisko, które może przyjąć setki tysięcy żołnierzy, sprzętu i tak dalej. Czy przez ten miesiąc nie warto właśnie ładować tego sprzętu tam, żeby on tam był? A dzisiaj co? Oczywiście ktoś powie, że NATO to nam pewnie nie pomoże. Ja też tak sądzę, ale gdyby jednak, to ci żołnierze wszyscy, oni w ogóle muszą jakoś dojechać. Wyobrażasz sobie, że ci żołnierze teraz albo polscy, albo amerykańscy, oni we Wrocławiu wsiadają w PKP i jadą teraz pod granicę z tymi karabinami. No jaja jak berety. A potem się okaże, że miejsca nie ma. Ten pociąg w ogóle na tych starych torach, to on się zatrzyma dwa razy, bo coś się zepsuje. Opóźnienie będzie. No tak nie można się szykować do wojny, nie? Nie można. Więc nawet militarnie, miejmy nadzieję, że nigdy takiego zastosowania CPK nie będzie mieć, ale może, i to też jest duży plus. Mało tego, jest idealny podział w tym momencie, że 49% kasy ma iść nie z naszego budżetu, z budżetu państwa, tylko z firm prywatnych. W tym wypadku są to dwie firmy, francuska i australijska. I jedną z nich jest firma Vinci, która zarządza 70 lotniskami. Kumasz to? To nie są jakieś typki, które przyszły typu, nie wiem, Warren Buffett i powiedziałby, mam miliardy, wchodzę. Tu jest firma, która zarządza 70 lotniskami na całym świecie, zarabia na tym miliardy i stwierdziło, CPK, dobry deal, robimy. Więc czemu to jest idealny podział? Bo ktoś powie, dobra, zagraniczny kapitał w Polsce, w takiej strategicznej infrastrukturze, ryzyko. Ale zobacz, oni mają 49%, czyli nie mogą przegłosować Polaków, a z drugiej strony, gdyby to było 100% państwowe, to by było strasznie, tak? Bo tak, jak to będzie 51% państwowości w tym, to jak państwo zacznie tam podkradać za dużo kasy, to te zagraniczne firmy zaczną mówić hola, hola. Zaraz wam naślemy prokuratorów tutaj z całego świata, bo nam się to nie podoba, że pieniądze znikają, przecież to są nasze pieniądze. Więc to jest idealny podział, idealny. Firmy zagraniczne nie mają pełni władzy tutaj, a z drugiej strony państwu ktoś patrzy na ręce i też państwo nie ma pełnej władzy. Genialne. Genialne, najlepiej jak można robić tego typu inwestycje. Mało tego, te szybkie koleje, które są najdroższą częścią tego wszystkiego, i tak musimy robić, bo Komisja Europejska już zdecydowała nie tylko o tych lotniskach, ale że generalnie w całej Europie mają powstawać szybkie koleje i nawet Unia do tego się nam dołoży. Więc Unia nam ładuje na te szybkie koleje, a my dalej nie chcemy. Więc mało tego, za kilka miesięcy może być wbita łopata, bo też politycy tam opowiadają, że tyle lat tego projektu nic się nie wydarzyło. To jest oczywiście bzdura. Przygotowanie, na przykład budowy autostrady, przygotowanie trwa średnio 5 do 8 lat. Wszystkie dokumentacje, środowisko i tak dalej, tyle lat to trwa. Więc CPK od lat było przygotowywane i za kilka miesięcy to będzie gotowe. Tam została jedna decyzja, z tego co wiem, i można wbijać łopatę. Czyli tyle lat wszystkich raportów, przygotowania, opracowań, projektów. Za parę miliardów to już jest. Za parę miesięcy można wbić łopatę, a my powiemy, nie, bo to nic nie zostało zrobione, olać to. Matko Boska. Także złota dekada Polski trwa, ale jak nie będziemy inwestować w CPK i w atom, to za 10 lat będziemy sobie pluć w brodę, prosząc łaskawie Hansa o cokolwiek, bo wzmacnianie pozycji negocjacyjnej Polski to polega na bogaceniu się, tak? Bogaty ma pozycję negocjacyjną, a biedny jej nie ma. I to jest tak proste. Więc jak my będziemy coraz bogatsi, to jest to samo, co robił przecież Izrael w Palestynie, tak? Jeżeli otaczają mnie państwa arabskie i chcę w ogóle z nimi gadać, to muszę mieć broń atomową. Wtedy usiądą do stołu. No i to, tak jest, no. Jest to brutalne, no ale takie są prawa dżungli. Możemy udawać, że przez to, że jeździmy ładnymi autami, ubieramy się w garnitur czy garsonkę, to nagle jesteśmy turbocywilizacja, no ale tak naprawdę dżungla działa i nie oszukujmy się. Więc jeśli chcemy przestać być oszukiwani ciągle przez Niemców i wykorzystywani, i żeby to Unia nam cały czas nakładała jakieś prawa, czy my możemy jeździć autem na benzynę, czy nie, to my musimy siąść do stołu nie jako frajerzy, biedni, którzy nic nie mają, tylko jako ziomki, co mają swoje elektrownie i swoje samochody i swoje lotniska, i po prostu wtedy oni mówią: o dobra, dobra, tu już nie ma żartu, z nimi trzeba gadać, tak? Ich nie można bić patykiem, z nimi trzeba dyskutować. Także to jest gotowe. 1000 miejsc pracy. W pierwszym roku istnienia CPK ma być dodatkowych 200 000 miejsc pracy. Piloci, stewardesy, sklepikarze, taksówkarze, mnóstwo. 200 000 miejsc pracy. Usługi towarzyszące, tak, żywność, te wszystkie inne rzeczy, catering. To wszystko, co się teraz w sumie po części marnuje, tak, bo to na przykład siedzą ci ludzie w Radomiu, na przykład stewardesy, piloci siedzą w Radomiu na lotnisku, z którego nikt nie lata. A w tym czasie liniom lotniczym brakuje pilotów. Ale nie mogą zatrudnić tych, co siedzą w Radomiu, bo oni są zarezerwowani na umowie o pracę z kim innym, więc ich się nie da wykorzystać, a oni tam siedzą i nie mogą latać. No, same minusy. Wszyscy tracą. Co jeszcze? Hub to jest zawsze skok cywilizacyjny, jak pokazuje historia innych krajów. Na przykład Abu Dhabi nie miało hubu, Dubaj postawił na hub. Kto dzisiaj jest lepszy? Gdzie chcemy latać? Dubaj to jest jeden z 7 Emiratów. Umiesz wymienić wszystkie 7, przyjacielu? Mało tego, Dubaj wcale nie jest stolicą, Abu Dhabi jest stolicą. Więc Dubaj, jakiś tam jeden z 7 Emiratów. Znasz pozostałe? Nie. Abu Dhabi pewnie już kojarzysz. Oni teraz będą próbowali oczywiście nadrobić to, bo skumali, że coś jest nie tak. Turcy skumali, że trzeba zbudować hub i zbudowali w parę lat hub w Stambule. Miliony, miliardy na tym dzisiaj zarabiają. Singapur zbudował hub i jest dzisiaj potężnym Singapurem. Kuala Lumpur nie zbudował, no i kiedy byłeś w Kuala Lumpur? Albo pomyślałeś, że o, polecę do Kuala Lumpur. Co? Gdzie to w ogóle jest? Co to za kraj? No, co to za kraj? Bo Singapur to wiesz. W związku z czym teraz Arabia Saudyjska na szybkęsa stwierdziła: dobra, trzeba budować hub, i zaczynają to robić. Budują, bo rozumieją, że to od tego zależy, tak? Czy ludzie tam będą mogli łatwo latać i tak dalej. Więc znowu, huby to jest skok cywilizacyjny, pokazują to zagraniczne dowody. No i właśnie to, co powiedziałem wcześniej, wreszcie mamy coś ponad podziałami. Polacy, zamiast zastanawiać się, jaką kiełbasę wyborczą przyjąć, na co się dać przekupić, w końcu zastanawiają się nad czymś produktywnym, kreatywnym. Chcemy mieć lotniska, chcemy mieć infrastrukturę, chcemy podbijać świat, chcemy zagranicznych biznesów tutaj i chcemy sprzedawać nasze produkty na zagranicę i chcemy, żeby to było łatwe, miłe i przyjemne. Jednocześnie nie chcemy brać udziału w wojnie, więc musimy być mocnym państwem z infrastrukturą potężną. Chcemy, tego chcemy. I dzisiaj od lewej do prawej wszyscy tak mówią. I to jest niesamowite, to jest piękne. Mało tego, w 2026 wchodzą kolejne certyfikaty na auta spalinowe. ESG2 to się chyba ma, czy EST, no coś tam. Czyli znowu, tiry znowu nie będą mogły tak jeździć, znowu się wymyśli, że a, ten tir to za bardzo pierdzi i tak dalej, i tak dalej. No ale kolei to my nie mamy. Samolotów to my nie mamy. No to co, jak nie ten tir? Chłopki będą chodzić tam i będą nosić ten towar, czy co? Żeby było ekologiczniej. A nawet jak faceci, weźmiemy facetów, niech faceci noszą, żeby tiry nie zapierdziały nam lasu, faceci będą nosić te kontenery na ramionach, jak na pogrzebie, no nie? Z trumną, więc będziemy chodzić z tymi kontenerami z AliExpressu, ale ja myślałem nad tym rozwiązaniem, ale ono ma minus, bo jak się dźwiga taki duży ciężar, to czasem się człowiek spierdzi, a jak się człowiek spierdzi, to wydobywa z siebie metan, więc Unia Europejska błyskawicznie zareaguje, że ten sposób transportu przez facetów też jest nieekologiczny, ponieważ generujemy dużo metanu i w związku z tym sytuacja robi się niebezpieczna. Wyobraź sobie takie autostrady dla facetów i 300 000 chłopa kontenerami z AliExpressu chodzi i tylko chodzą i pierdzą. Ryzykowne, ryzykowne. A niech ktoś będzie palaczem. I co wtedy? On zapali i wszyscy faceci spłoną. Co wtedy te wdowy zrobią? Straszne rzeczy, straszna wizja. Także ja nie wiem. Trzeba to inaczej jakoś rozegrać. Może na przykład budował szybkich kolei. No ale ja, co ja się będę wtrącać? Może jednak Unia stwierdza, że ta opcja z tymi facetami nie jest taka głupia. Dobra. Wiemy, co nam to da, co z tego możemy mieć. A teraz zastanówmy się, jakie jest, w zasadzie to widzę, że ponad 20 argumentów przeciwników CPK. Co oni mówią? Ponieważ każdy z tych argumentów, za wyjątkiem chyba jednego, jest tak głupi, że uznaje się w mocy jako przedsiębiorca prowadzący kilka biznesów, jako uprawniony, żeby te argumenty tutaj głośno wyśmiać przy dobrej kawusi. No więc, po pierwsze, pierwszy minus, czy argument przeciw, który się pojawia w mediach i mówią go różnego rodzaju zakłamani politycy i różni inni klakierzy, że tyle lat i tyle kasy już zeszło, już parę miliardów wydano, chyba 3, tyle lat to trwa, a nikt nic nie zrobił. Czyli to jest bez sensu. Ten argument to jest kłamstwo, zwykłe kłamstwo, ponieważ, tak jak mówiłem przed chwilą, przygotowanie autostrady trwa 5 do 8 lat, przygotowanie CPK trwa wiele lat i przez te kilka lat zrobiono cały projekt, znaleziono właściwą lokalizację, przeanalizowano alternatywy, czyli co by było, gdyby rozbudowywać inne lotniska, co by było, gdyby była sama kolej i tak dalej. Stwierdzono, że jednoznacznie musi być wszystko naraz, czyli autostrady, kolej i lotnisko. To wszystko. Zaprojektowano to. Zgody środowiskowe. Mało tego, kupiono już 1000 hektarów ziemi. A jakiś typo przychodzi do telewizji propagacyjnej i opowiada, że nic się nie wydarzyło. Kłamstwo. Więc dzieje się i wszystko jest gotowe, żeby zaczynać już te prace w sumie najłatwiejsze, czyli wbijać łopatę i cisnąć, realizować. Drugi argument przeciw jest, że to jest drogie. To jest kupa kasy, że to różne liczby padają, tak, że 150 miliardów, czasem się mówi nawet o 300 miliardach, w zależności co bierzemy pod lupę, tak, na przykład jak więcej etapów i kolejnych modułów, no to faktycznie do 300 miliardów może nawet i tak dalej. No to teraz załóżmy, że nawet 300 miliardów. Roczne przychody naszego państwa to jest 570 miliardów. Ale w tych kosztach CPK 60% to jest dług prywatny na spółkę celową, 49% reszty to są ci inwestorzy prywatni z Francji i Australii, 3 miliardy już poszło, więc tak naprawdę sama część lotniskowa, jak się to dobrze policzy, to wychodzi, że ona wymaga, jak zostawić teraz tory, to samo lotnisko wymaga od nas jeszcze 6 miliardów w ciągu 6 lat. 1 miliarda rocznie. Dla mnie pionka, mieć miliard rocznie to by było coś. Ale z perspektywy potężnego państwa, jakby nie było, 21 gospodarki świata, miliard rocznie to jest śmiech na sali. To jest nic. 800 plus, przypominam, to jest rocznie 40 miliardów, a nam szkoda 1 miliarda na lotnisko. Tarcze covidowe, które zostały wprowadzone po to, że ktoś był tempakiem i stwierdził, że jak zamkniemy firmy, ludzie nie będą umierać na chorobę, którą i tak każdy będzie musiał przejść. Ale ktoś wymyślił, nie, zamknąć las, kazać nosić maskę i zamknąć wszystkie firmy, to choroba, która jest 16 razy bardziej zakaźna od grypy i jest niewidoczna przez pierwszy tydzień, to ktoś jej uniknie. No debil. Przecież było oczywiste, że każdy będzie musiał to przejść, albo lepiej, albo gorzej, albo niestety wcale. No i co zrobisz? No jest to straszne, ale tak. Ale ktoś wymyślił, nie, zamknijmy wszystkie biznesy i wypłaćmy tarcz covidowych. Ile wypłacono? 200 miliardów. Czyli 200 miliardów za nic. Typowe kopanie rowów, żeby potem je zakopywać. 200 miliardów. No ja nie wiem, czy powinniśmy teraz wydać 300 na skok cywilizacyjny. Matko Boska. Mało tego, połowę komponentu kolejowego pokrywa Unia Europejska, bo oni żądają od nas szybkiej kolei, więc połowę jej finansują oni. Bo akurat lotnisko im nie przeszkadza. Lotnisko im przeszkadza, bo na tym Niemcy mogą cierpieć, a szybkie koleje to propsują, więc połowę pokrywają. Więc znowu tego nie jest tym tak źle. 13. emerytura. 22 miliardy rocznie. Kumacie to? A my tu się zastanawiamy, czy dodatkowych kilkaset miliardów przyjąć w postaci ceł, PKB i innych rzeczy, inwestując maksymalnie 300. Kolejny argument, najgłupszy ze wszystkich. Nie róbmy CPK, bo to jest gigantomania. Gdyby to raz ktoś powiedział, to ja bym uznał to za po prostu taki farmazon o poranku. No nie, ale to tyle razy słyszałem w różnych mediach i debatach, że to się w głowie nie mieści. Gigantomania. Czyli nie budujmy swojego portu lotniczego, mając 15 lotnisk, gdzie zachodnie kraje mają po 100. Nie róbmy tego, bo jak będziemy mieć 16, to jest gigantomania. Za kogo wy się uważacie? Co wy jesteście? Jacyś Polacy? Imperium nagle? Tak do cholery! Chcemy być imperium! Może nie jutro, może nie za 10 lat, ale za 70. Ja chcę, żeby moje dzieci albo wnuki żyły w imperium, nawet jak dziś nic tego nie zapowiada. Tak chcę! Gigantomania, to jest moja gigantomania. Jak otwieram nowy biznes, to mam gigantomanię. Chcę, żeby ten biznes zarabiał kupę kasy, a nie, żeby zostało mi 1300 po rachunkach. Gigantomania to jest cecha ludzi zdrowych psychicznie. To jest cecha ludzi młodych na duchu, którzy chcą fajnie żyć, którzy chcą, żeby było dobrze, żeby nie jeździć gruchotem, który im się rozpadnie, w którym co 100 metrów będą zmieniali silnik, żeby żyć w państwie, które jest bezpieczne, w którym można chodzić po zmroku i nie dostać w ryja, w którym można iść na lotnisko i żeby tam nie było syfu i smrodu, jak w berlińskim lotnisku, które jest ohydne. I byłem tam i to dopiero była tragedia. Żałosne, wszyscy są tam bezczelni i nie dziwię się, bo jakbym tam pracował, też bym nie był szczęśliwym człowiekiem. Więc tak, gigantomania jak najbardziej na propsie. Bądźmy gigantomaniami, uznajmy, że Polska w końcu ma być, przestać być tym butem takim pod Europą, pod Stanami i tak dalej, wcześniej pod Rosją. A czemu Polska nie ma być normalnym, super niezależnym krajem, mocnym i potężnym? da. Izrael to zrobił, tylko że oni to zrobili przemocą, a my możemy to zrobić gospodarczo, czyli tak jak trzeba. To jest najlepszy, najmądrzejszy, najbardziej etyczny sposób. Więc tak, żadna gigantomania, pałować je. Kolejna rzecz. Nie budujmy CPK, bo co jak będzie nowa pandemia? Ludzie przestaną latać, albo co jak będzie wojna? Poinwestujemy 300 miliardów, nagle nam to zbombardują i tak dalej. Dam wam 3 sekundy na to, żeby ten argument siadł w waszych głowach. Nie inwestujmy, bo może się coś wydarzyć. Czy to brzmi mądrze? I kumacie to? Posłowie przychodzą do telewizji i to są posłowie, którzy wydawałoby się, no mają jakieś tam IQ wysokie, tak, robili te kampanie swoje, wiedzieli jak tych ludzi tam manipulować i tak dalej. I on przychodzi i on rzuca argument, że nie inwestujmy, bo może się coś wydarzyć. Co to jest za argument? Może, zawsze się może coś wydarzyć. Zbudujemy CPK, już będziemy gotowi za tydzień, już będą te wstążki wisiały, żeby przyjechał prezydent i tam przeciął. I żeby powiedzieć, mamy CPK i wtedy spadnie rakieta, albo nie, wtedy spadnie kometa i zniszczy ludzkość. I wtedy dogorywając jeszcze jak ta lawa jakaś będzie tam nam ten, już trzecia ręka ci zacznie wyrastać, bo już będziemy zombiakami, to będzie nasza ostatnia godzina życia i wtedy zaczniemy jeszcze już z tymi oczami na zewnątrz, zwisającymi na żyłkach od tego promieniowania i wtedy jeszcze powiemy, i co? Mówiłem, żeby nie wchodzić w CPK. Na co nam to było, skoro teraz mi oczy zwisają? Więc zawsze może coś być, ale zakładając, że może coś być i to jest powód, żeby nic nie robić, to naprawdę trzeba całkiem nic nie robić. Po co budować nowy kawałek autostrady? Po co w ogóle biznes otwierać? Po co otwierać nową restaurację, nową firmę? Po co budować mieszkanie? Człowieniu, niektórzy z was są na etapie wprowadzania się do czegoś nowego. Dlaczego ty to robisz, jeżeli może być pandemia nowa? I to nie daj Boże, niech będzie jakaś mocniejsza i umrzesz. Kumasz to? Ty teraz się wprowadzisz do fajnego, luksusowego mieszkania albo kupisz sobie fajne auto, a za 16 lat będzie pandemia i umrzesz. To na co ci to, człowieku? Spierdzielaj do lepianki i czekaj na pandemię. A może wojna? Putin wprawdzie mówił ostatnio w wywiadzie, że Polska i Litwa go nie interesują. No ale wiecie, 3 dni przed 24 lutego 22 mówił, że Ukraina go nie interesuje, więc nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz. Może zmieni zdanie. A jak wiemy, on będzie nieśmiertelny, więc może faktycznie za 20 lat nas zaatakuje. I co wtedy? I co wtedy? I co? I ty chcesz dziś sobie kupić fajne auto, a za 20 lat Rosja na nas będzie najeżdżać? Jak śmiesz dzisiaj chcieć mieć fajne auto? Niemożliwe to jest. Co to za argument? Nie róbmy, bo może coś być. Zawsze może. Znaczy, jeszcze może być jedno rozwiązanie. Idźmy się zabić. Po prostu. Profilaktycznie. Nie dajmy się zabić pandemii albo wojnie. Zabijmy się sami. Weźmy los w swoje ręce. Żaden Putin mnie nie zabije za 20 lat. Ja się sam zabiję. Co dalej z tych genialnych argumentów? Jeden taki argument jest, że dobra, infrastruktura, fajna rzecz, ale tam w tych krajach, w których jest potrzeba infrastruktury, a my w Polsce nie potrzebujemy lepszej infrastruktury. My mamy inne problemy, mamy niskomarżowe biznesy, mamy przeregulowane prawo, tak? Biznes się trudno prowadzi, jest skomplikowana ustawa o VAT-cie, na tym się powinniśmy skupić. I oczywiście ta druga część to jest prawda, że to też trzeba zrobić coś z tym, ale jak widać, coś też słabo idzie, ponieważ politycy nie są tym specjalnie zainteresowani. Natomiast, czy to, że jest problem B, oznacza, że powinniśmy olać problem A? Czy to jest bez sensu? To piernik nie ma nic do wiatraka, tak? Trzeba robić jedno i drugie. I jak możemy mówić, mając 15 lotnisk, że w stosunku do krajów, które mają po 100, że nie potrzebujemy lepszej infrastruktury? To jest absurd. Podałem liczby, podałem argumenty. Potrzebujemy lepszej infrastruktury. Takie są fakty. Więc tutaj nie ma tematu. Przykład jest taki, że ilość połączeń lotu z Koreą Południową była zerowa, a potem lot połączył się dużo bardziej i okazało się, że drastycznie w ciągu 4 ostatnich lat wzrósł import i eksport z Koreą Południową, kiedy pojawiło się połączenie. I to jest logiczne. Jeżeli menedżer Samsunga może latać do Polski, to będzie latać. A jeżeli nie może, tak by miał miliardy do zarobienia, to może by latał do Frankfurta, a potem jechał do Polski, ale no dobra, może menedżer Samsunga, to go zostawmy, bo on lata pewnie odrzutowcem prywatnym, ale ci wszyscy inni, no to przecież to jest kosmiczna różnica. to ja nawet dzisiaj widzę, jak ja chcę wprowadzić firmy językowe na inne kraje, to pierwszą rzeczą, którą biorę w ogóle pod uwagę, to gdzie ja będę w stanie być. Czyli z jednej strony fajnie by było mieć Instytut Lingwistyki w Stanach, to dobrze brzmi i tak dalej, byłbym tak wspaniały jak Caroline Derpiński i tak dalej, ale potem sobie myślę, dobra, ale to jest 10 godzin lotu, plus dla mnie jeszcze nie ma bezpośrednich połączeń ode mnie, więc parę godzin jeszcze jazdy na Okęcie i tak dalej, więc kontra na przykład 3 godziny do Barcelony. No to sobie myślę, kurczę, to może lepiej z Barceloną, bo to jest bardziej realne, żeby spotykać się tam z zespołem co jakiś czas, motywować i tak dalej. No to jeżeli mały żuczek, zwykły pionek, mały polski przedsiębiorca sobie tak myśli, to teraz pomyśl o tych większych firmach i korpo. Patrzą, gdzie można polecieć. Więc dowody pokazują, i to są obiektywne liczby, że import i eksport z Koreą wzrósł drastycznie, od kiedy LOT zrobił połączenie do Seulu. Swoją drogą, kolejny argument to jest, że dobra, ale CPK zależy od tego, czy LOT będzie się miał dobrze. Jeżeli LOT zbankrutuje, to całe CPK szlak trafi. Bo tak jest. Bo to CPK ma LOTem stać. A przecież pamiętamy, że parę lat temu LOT był w tarapatach. I było ryzyko, że w ogóle zbankrutuje. Co jeżeli to się powtórzy? Znowu, może tak być, ale na razie patrzmy na to, co jest, a nie co może być. Otóż to, co jest, to że LOT wyszedł dawno z tarapatów i robi miliard złotych zysku rocznie. Czyli na razie jest to mega stabilna firma i w dodatku ona w tej stabilności musi się rozwijać teraz, a nie zwijać. Jeżeli my go zablokujemy, bo powiemy, o, robi miliard, to dobrze, to niech zostanie na Okęciu i dalej robi miliard do końca świata. Tak to nie działa w biznesie, przyjacielu. Działa to tak, że konkurencja idzie do przodu cały czas, więc ty albo z nią, albo nie i się cofasz. Także LOT oczywiście może zbankrutować, wtedy będzie problem z tym CPK, ale może też nie zbankrutować i wtedy zarobimy setki miliardów. Kolejny argument przeciw CPK, że konieczne są wywłaszczenia. I tu pan Hołownia, muszę mówić o nim spokojnie, co nie jest dla mnie łatwe, ale on wyszedł ostatnio w telewizorni i powiedział, że jakieś tam zbędne infrastruktury, nowe inwestycje, parafrazuję trochę, zamiast pomyśleć o krzywdzie niewinnych obywateli, którym ukradniemy domy. Co oczywiście było kłamstwem, ponieważ okazało się, że z 1000 hektarów, które już CPK ma dzisiaj, wiesz ile było w postaci wywłaszczeń? Zero. Rozumiesz to? On poszedł do telewizji i kłamał w żywe oczy. Znaczy, mnie to nie dziwiło, bo to nie jest pierwszy raz w jego przypadku, on to ma jako nawyk. Także straszna postać w ogóle, ale kłamstwo zwykłe. Nikogo nie wywłaszczono. Wiesz jak to teraz wygląda? Że oni kupują towar, w sensie ziemię, po cenie wyższej niż rynkowa, po to, żeby ci ludzie, którzy nie planowali sprzedawać, jednak chcieli. Wyobraź sobie, że masz auto, które jest warte 100 tysięcy i super ci się nim jeździ, więc nie chcesz sprzedawać. A ja bym chciał kupić, bo mi bardzo by zależało na tym aucie. I powiem ci, 100 tysięcy ci daję i sprzedajesz. Oczywiście, żebyś nie sprzedał, no bo ci się podoba to auto, ale przyszedłbym i powiedział 250. No to byś stwierdził, że dobra, podoba ci się, ale nie aż tak. Bierzesz 250 i kupisz sobie coś innego za 100 i też będzie fajnie, nie? I tak to działa. I tak pozyskano ten 1000 hektarów. Oczywiście może być tak, że za rok, 2-5 w miarę rozbudowy będzie trzeba kogoś wywłaszczyć, bo faktycznie tam są pole uprawne, one są czyjąś własnością i tak dalej. I faktycznie inwestycje infrastrukturalne, przez to, że ziemi nie przybywa i każda ziemia należy do kogoś, prędzej czy później mogą się otrzeć, a raczej wręcz muszą, o jakieś wywłaszczenie. Więc prawdopodobnie będzie tam ktoś, kto się nie zgodzi na sprzedaż powyżej wartości rynkowej i trzeba będzie mu zabrać ziemię siłą. Jest to przykre, jest to straszne, ale jest to też prawo świata, tak? Jest wyższe dobro. Przykładowo, jest w Polsce prawo, że gdyby była wojna, to trzeba udostępnić wojsku, nieruchomości i na przykład samochody. Zwłaszcza wany, SUVy, jeepy. Jest takie prawo. I ja uważam, że to prawo jest dobre. Gdyby tu przyszły ruskie tanki, to ja niekoniecznie chciałbym udostępniać swoje życie jako mięso armatnie, ale gdyby przyjechała armia i powiedziała, słuchajcie, ty na przykład, Maćku, masz jakieś tam na przykład nieruchomości i tak dalej i my ich potrzebujemy, bo one są na przykład w takich miejscach, że można tam zrobić jakiś składzik albo szpital polowy, albo nie wiem, miejsce dla snajperów i tak dalej, ja bym w ogóle nie pyskował. Ja bym mówił, brawo, bierzcie to i trudno, jasne, stracę pewnie na tym kupę kasy, jeżeli przy okazji to potem wybuchnie, ale jeżeli to ma pomóc, jestem za. Jeżeli miałbym dodatkowe auto, które nie potrzebuje szybko opuścić kraju, bierzcie. Trudno, nawet jak ono już nie wróci, bo wybuchnie, trudno. Jeżeli ma pomóc, odeprzeć, Jak najbardziej. Więc jestem za. Mimo, że to by było oczywiście przykre, to by było ze stratą, tak? Dla mnie osobistą w tym wypadku, no ale tak to jest. Tak to jest. Inwestycje infrastrukturalne to jest zysk dla wszystkich i czasem strata dla niektórych, no. I co ja mam zrobić? Jakbym był mieszkańcem Baranowa i zabraliby mi ziemię, oczywiście by mi wypłacili odszkodowanie, ale no jasne, miałbym prawo się wkurzyć i być niepocieszony i jedyne co, to mógłbym się pocieszać tym, że ogólnie dla kraju jest to lepsze. No i tym, że oczywiście odszkodowanie by pokryło to wszystko. Natomiast jasne, będą takie sytuacje, no ale co? W związku z tym mamy nic nie robić, to autostrad też nie możemy budować, bo do nich też są potrzebne wywłaszczenia. Oczywiście, ktoś powie, łatwo ci powiedzieć, bo ja mieszkam w Baranowie, a ty, Maćku, skąd jesteś? Nie z Baranowa, ciebie to nie dotyczy. To jest prawda. Więc ja jakby rozumiem, że w tym Baranowie ktoś dzisiaj siedzi i jest przeciwny. No ale co? No co poradzić? No mamy się nie rozwijać po prostu. Trzeba to po prostu robić, no i tyle. Więc to jest, tak to działa. Ale badania pokazują, że w Baranowie większość osób jest za budową tego i za sprzedażą swoich ziem. Na razie ten skup idzie mega po dobroci, więc tylko kłamcy z telewizji i politycy opowiadają, że tam w ogóle to jest załamanie i mieszkańcy Baranowa wszyscy płaczą i żyć nie mogą, bo już mają taką wizję. Więc wszystko ściema i kolejny argument polityczny. Kolejny argument przeciw to jest, że tyle ziemi rolnej się zmarnuje, życiodajnej ziemi, w której może rosnąć ziemniak i kapusta. Na razie To jest ciekawe, że ci sami politycy idą z takim argumentem do telewizji, bo widziałem to, i oni mówią, tyle ziemi, patrzcie, tu żywność dla nas, dla Polaków. Ziemniak pyszny rośnie i my to teraz zaoramy i postawimy lotnisko. Straszne. I to mówi przed kamerą do milionów ludzi ten sam koleś, co wczoraj podpisał ustawę, żebyśmy nie jedli tych polskich ziemniaków, tylko żebyśmy jedli ukraińskie. A teraz mów w telewizji, szkoda polskiego ziemniaka. O co tu chodzi? Gdzie jest klucz do tej łamigłówki? Bo ja tego nie rozumiem. Gdyby to był taki polityk, że on ma taki track record tak zwany, czyli że on od lat, widać, że on walczy o polskie rolnictwo. I on by powiedział to. Ale nie. Ci ludzie walczą z polskim rolnictwem, a nagle w temacie CPK stwierdzają, nie, tu ziemniaków nie będzie, jak postawimy pas startowy. Otóż, kilkaset miliardów dolarów do budżetu, złotych do budżetu rocznie, czy tam w najbliższych latach, może nie rocznie, i potężna przewaga militarna, cargo i to wszystko, skok cywilizacyjny, to jest wszystko więcej warte niż te kapusty. Na kapusty miejsca wystarczy. Wyluzujmy. Więc ja jak berety. Co dalej? Rozbudowa aktualnych lotnisk, niektórzy mówią. Po co budować nowe? Rozbudujmy Okęcie, niech będzie większe. Oczywiście jest to absurd. Jest to absurd, ponieważ po pierwsze pytanie jest gdzie? Jak ktoś z Was był kiedyś na Okęciu, to wie, że z każdej strony są bloki. A jedzie się tam obwodnicą. Więc żeby obudować, rozszerzyć Okęcie, trzeba albo zburzyć te bloki, a na pewno przesunąć obwodnicę, przesunięcie obwodnicy. Kumasz, to jest? Tą obwodnicę budowali chyba 6 lat za grube miliardy i teraz ją przesuniemy. Czyli przesunąć oznacza zburzyć i zbudować od nowa gdzie indziej, no. To znaczy przesunąć obwodnicę, przecież się nie da przesunąć obwodnicy, no nie? Więc genialne, tak? Wspaniałe, bardzo mądre. Czyli zostało nam 6 miliardów do budowy części lotniskowej CPK, ale nieważne. Zburzmy obwodnicę i rozbudujmy Okęcie. No ale pytanie, o ile rozbudujesz Okęcie, jeżeli tam są limity środowiskowe, w nocy tam nie mogą latać samoloty, postawisz nawet jakiś dodatkowy pas startowy gdzieś tam, a i tak, z uwagi na normy hałasu, nie można tam tego zwiększyć, bo tam nie może latać dwa razy więcej, nawet jakby miały skąd startować. Więc nie da się. I teraz wyobraź sobie, no bo jest przecież jeszcze prawo, przynajmniej w części Europy. Więc jest coś takiego, że jak ty tam zrobisz dwa razy więcej samolotów nagle, już zakładając, że to jest możliwe, choć technicznie nie jest, ale gdyby z tych 600 slotów dziennie byłoby 1200, to każdy z tych 800 tysięcy mieszkańców dzielnicy ma prawo wystąpić o odszkodowanie. Bo nie o takim okotu walczyłem. No, po prostu tam są ludzie, którzy kupili mieszkania albo wynajmują w oparciu o normy, które dzisiaj są. Jeżeli te normy się zmienią, to każdy z tych ludzi jest oszukany w świetle prawa. Każdy z nich ma prawo walczyć o odszkodowanie i je dostać. No i tyle. Więc pytanie, ile to będzie kosztować? Nie dość, że rozbudowa kilka miliardów ma być sama rozbudowa tych pasów na Okęciu. Potem przesuwanie tej obwodnicy i jeszcze miliardy na odszkodowania dla mieszkańców. Bo przecież jak trzech pójdzie do sądu i wygra, to potem pójdą wszyscy, bo już tylko frajer nie pójdzie. No nie, zobaczysz, że sąsiad dostał 150 tysięcy za to, że jest więcej hałasu i spalin, no to przecież wiadomo, że pójdziesz. To już będą kancelarie, które się w tym specjalizują, tak jak teraz we Frankowiczach i tak dalej, więc prosta sprawa. Także nie ma czegoś takiego jak rozbudowa Okęcia. A może rozbudowa Modlina? Może zbóżmy park krajobrazowy oraz obszary Natura 2000 i dołóżmy tam więcej Modlina po to, żeby oprócz Ryanaira mogliśmy płacić też Wizzerowi za to, że łaskawie będą stamtąd latać. No to jest za absurd. Może rozbudowa Radomia? Skoro teraz lata stamtąd parę tysięcy ludzi rocznie, to może jak rozbudujemy, to będzie latać więcej. Szkoda gadać. Szkoda strzępić ryja wręcz. Więc nie da się. No to ktoś inny miał inny argument przeciw. Że powiedzieli, dobra, po co budować nowe lotnisko, jak mamy te trzy, i zróbmy tak, że wywalmy z Okęcia te tanie linie wszystkie na Modlin i na Radom i wtedy Okęcie dla lotu ma dużo nowych miejsc. I to nawet brzmi logicznie, gdyby nie to, że znowu jest jeszcze coś takiego jak prawo. Czyli przychodzi pan O'Leary, prezes Ryanaira i mówi, czyli co, wy nas wyrzuciliście ze swojego lotniska, do którego jest najlepszy dojazd, jest w centrum miasta i wy nas wyrzuciliście w oparciu o swoje interesy. Czy to jest legalne? Co na to komisja w Brukseli, Trybunał w Hadze? Bo ja bym poprosił o 100 miliardów odszkodowania w związku z tym. I dostaliby, bo nie można tak robić, no. Przecież nie da się tak zrobić. To jest nielegalne, nie wolno takich rzeczy robić i to naprawdę potężne odszkodowania. Kolejny argument przeciw jest, że jedynym sposobem, żeby CPK miał sens, jest zamknąć Okęcie. I tu przeciwnicy tego w związku z tym mówią, wydaliśmy na to Okęcie tyle kasy, to już działa, to tam jest. I nagle co, mamy to zaorać, zamknąć? Tak, bo jak dalej będzie i Okęcie, i CPK, to jest bez sensu. Jest nielogiczne po prostu. Trochę jeden porcik tu, drugi... Absurd. Trzeba to zamknąć. I to jest argument przeciw, który powinien być argumentem za. Czy wiecie, że Okęcie to jest 800 hektarów? Wyobraź sobie, że jest szybka kolej z każdej dzielnicy Warszawy do CPK, a zamiast Okęcia 800 hektarów na nową dzielnicę. Jak ktoś bywa w Warszawie w miarę regularnie, to wie, że Warszawa jest coraz większa i w moim subiektywnym zdaniem coraz piękniejsza, coraz bardziej nowoczesna. Tam czuć światowy klimat. Tam uważam, że z większości stolic, jak ktoś przyleci z jakiejś Brukseli, z Paryża i tak dalej do Warszawy, to uważam, że zacznie mieć kompleksy. To się poczuje mały. Więc taka dzisiaj jest Warszawa. I nagle się okazuje, że no, coraz mniej miejsc do budowania w tej Warszawie, tak? Bo wiadomo, tam są firmy, ludzie się tam chcą wprowadzać i tak dalej, i tak dalej. Nie ma gdzie mieszkać, więc przez to nieruchomości są coraz droższe. I tu nagle mamy możliwość postawienia wielkiej, nowej dzielnicy. Mnóstwo budynków mieszkalnych i tak dalej. Parków przy okazji pewnie też. Deweloperzy rzucą się na to. Genialny pomysł przecież. Ceny nieruchomości spadną, bo będzie nagle ich więcej. Same plusy. Kolejna rzecz, minus. To jest jeden z takich bardziej realnych minusów, ale niepoważnych. W sensie niepoważnych na tyle, żeby z tego projektu rezygnować. Czyli, że dla warszawiaków CPK będzie mniej wygodne niż Okęcie. No bo tak jest, tak? Jeden z moich wspólników mieszka przy samym Okęciu. Do tego stopnia, że 100 metrów nad jego domem, przynajmniej takie jest odczucie, lata każdy samolot startujący. On sobie tam patrzy z dziewczyną i tak dalej. Jest wspaniale. No i w związku z tym on tak naprawdę wyjdzie w laćkach i może lecieć do Miami. I z perspektywy takiej osoby rzeczywiście konieczność pójścia na jakąś kolej, pojechania 20-30 minut do jakiegoś Baranowa i tam pójście na lotnisko, to jest utrudnienie. Utrudnienie w sensie rzeczywiście no tak jest. Natomiast co w zamian? Co w zamian? Otóż w zamian to, że lot do Ontario w Kanadzie nie będzie trwał 17 godzin, bo trzeba się będzie przesiąść we Frankfurcie, tylko będzie trwał 11. I teraz pytanie, czy warto pół godziny dołożyć na początku podróży, żeby na końcu podróży oszczędzić 6 godzin? Oczywiście, to pewnie nie każdego dotyczy, bo nie każdy lata w takie miejsca i tak. Wiadomo, jest to skomplikowane, ale no nawet ten mój wspólnik mówi, że on i tak jest za CPK. Mimo tego, że on w laćkach nie pojedzie na lotnisko w tej sytuacji. No i tyle, bo z drugiej strony każdy z tych mieszkańców owszem będzie mieć dalej na lotnisko, ale z drugiej strony nie będą mu latać samoloty pod domem, nie będzie tego hałasu i tak dalej. Więc i przy okazji z wizją, że kraj będzie dużo bogatszy, to chyba każdy z tych mieszkańców się i tak cieszyć będzie. Także faktycznie mniej wygodne, ale i tak lepsze. No to inni przeciwnicy CPK mówią, a zróbmy osobne lotnisko na same cargo. Tak, czyli wybierzmy może, nie wiem, taki Modlin, będzie tam tylko cargo latać. I wtedy będziemy przyjmować więcej cargo, tak? Czemu wy do CPK dajecie ten argument, że tyle, że 83% polskiego cargo ląduje i cli się poza Polską? Przecież mamy tyle lotnisk, z których nikt nie lata jak Modlin. Niech te kargowce tam lądują. I to jest oczywiście bzdura, ponieważ ponad 50% cargo nie leci kargowcami, tylko leci z nami, pod naszymi nogami. Ale raper, co? Wieczorek raper dzisiaj. Więc tak jest. Ponad 50% cargo leci dlatego, że my lecimy. Wtedy dopiero biznes lotniczy się spina. Jedni płacą za bilety, za to, żeby siedzieć na krzesełku, a inni płacą, firmy płacą za kontenery, które pod nami siedzą. Tak to działa, więc ponad 50% tego cargo, więc to nie ma tak, że my sobie teraz to rozdzielimy i będą kargowcy gdzieś lądować w Modlinie. Nie ma tak. To muszą właśnie być, musi być więcej połączeń pasażerskich, to wtedy będzie więcej cargo. Także ten argument jest również nietrafiony. Kolejny argument, a to już jest najlepszy argument. To jest tak głupie, że to się w głowie nie mieści. Duoport. Koncepcja duoportu. Pierwsza na świecie, więc tutaj politycy są unikatowi, można powiedzieć. To jest dopiero innowacja, bo tego na świecie nikt nie zrobił jeszcze. Teraz uwaga, bo to jest, jak ktoś nie słyszał, to on powinien. Powinien posłuchać. Jak myślisz, że Pacześ albo Lotek są śmieszni, to zaraz wieczorek będzie śmieszniejszy. Otóż duoport. Wiesz, jakby miał wyglądać duoport? To jest hub składający się z dwóch lotnisk. Wiesz, co to... Nie, ja muszę się powstrzymać, ale ja to powiem tak poważnie, jak ci politycy to mówią w telewizji. Otóż, leci sobie pasażer z Bangalore z Indii do Miami. No więc leci przez duoport Warszawa. Co to oznacza? Że on leci z Bangalore, ląduje na Okęciu, ale z Okęcia nic do Miami na przykład by nie leciało. Więc, ale to jest duoport. Więc duoport polega na tym, że on ląduje, bierze swoje bagaże, wsiada w jakiś pociąg połączony z Modlinem, z tym bagażem. I na tym, w tym Modlinie jeszcze raz przechodzi kontrolę bagażową od nowa, jak już za godzinę tam dojechał, czy 40 minut. I jeszcze raz się odprawia i wsiada do kolejnego samolotu i leci do Miami. I to jest duoport. Czyli to jest hub bez hubu. Genialne. Czy widziałeś kiedyś hub bez hubu? To jest właśnie to. Czyli przesiadka, która nie jest przesiadką. Genialne. To ja uważam, że my jesteśmy... Zróbmy to jeszcze lepiej. Pięcioport. Patrz. Lądujesz samolotem na Okęciu. Wysiadasz, odprawiasz się. Clisz, co tam. Wsiadasz do tramwaju. Jedziesz tramwajem do centrum Warszawy, to masz już masz duoport, tak? Bo już jesteś w porcie tramwajowym teraz. I tam wsiadasz na łódkę. Na Wiśle masz łódkę, tak? Wsiadasz na łódkę, czyli masz triport, tak? Jest triport. Płyniesz tą łódką i wysiadasz na brzegu gdzieś w okolicach Modlina i tam jest pociąg. Quattroport, patrz, quattroport. Masz, wsiadasz do pociągu i jedziesz do Modlina i za każdym razem się odprawiasz, dajesz paszport i clisz bagaż. I w Modlinie wsiadasz do samolotu, robisz to piąty raz, kontrolę paszportową, piątą pieczątkę. Masz, zobacz, jak szybko nabijesz pieczątki. Przecież ci Koreańcy wszyscy z całego świata będą latać właśnie przez Polskę, bo będą mogli potem te paszporty pokazywać. Patrzcie, ile ja mam pieczątek. I wsiadasz do samolotu i masz pięcioport. Jeśli ktoś z partii rządzącej to słucha, to mam nadzieję, że słuchacie uważnie i zrobicie dla mnie pięcioport. Ja chcę mieć pięcioport. Pierwszy na świecie pięcioport. Cały świat będzie o tym mówić. To będzie lepszy hit niż gaśnica. Także mamy pięcioport. No więc duoport. Oczywiście, ile duoportów jest na świecie? Zgadniesz? Zero. Bo nikt tego jeszcze nie wymyślił, żeby w ogóle nawet spróbować. Także to mamy duoport. Co jeszcze? Argument przeciwny, który jest niezły, czyli, że jest to przedsięwzięcie państwowe, więc na pewno kupę kasy po drodze zostanie rozkradzionej. Tak, znowu będzie jakaś premia dla jakiegoś prezesa, dla kuzyna kogoś tam i tak dalej. I rzeczywiście, jak czytamy, aczkolwiek czytamy w Newsweeku, więc no po pandemii to ja wiem, że Newsweek to... Jak mi się bidet zepsuje, to ja wtedy Newsweeka biorę. No ale dobra, oni tu zaudytowali. Patrz, oni... Zobacz, audytu CPK się nie da zrobić, ale Newsweek zaudytował to, co robił PiS w ramach wydatków na CPK. Więc ja nie wiem. Newsweek potrafi. No i oni tu wyliczyli, że 3,3 miliarda już się rozjechał ten plan finansowy do tej pory. Z 8 tysięcy hektarów kupili tylko 1000. Ale halo, to tu, że wywłaszczenia to nie można, tu, że kupili tylko 1000. Zdecydujmy się, co krytykujemy, że miało być dofinansowanie 7 miliardów, a jest tylko 3,7, że 700 milionów poszło na wynagrodzenie i sponsoring, że ołtarze budują, bo to fakt, że setki tysięcy poszły na jakieś ołtarze w pobliskich tam w gminach i tak dalej, ćwierć miliona dla influencerów, którzy wprawdzie tego nie potwierdzają, bo to jest ciekawe. Na przykład pan Jakub Wiech napisał na Twitterze, czy na X-ie, przepraszam. Aha, jeszcze jedna rzecz. Nie mam pojęcia, skąd autor artykułu Newsweeka wytrzasnął kwoty, o których napisał. Realne wynagrodzenia były kilkukrotnie niższe. Zwróciłem się do niego mailowo z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii i stwierdził mniej więcej tyle, że wziął kwotę i tam nie ma, ucięte jest, więc to się tutaj nie zgodziło. 140 tysięcy CPK wydał na kampanię wizerunkową w 290 kinach. I to faktycznie, no, jak się to słucha, to rzeczywiście, co, czy to na pewno tak trzeba było? Czy to nie jest trochę marnowanie pieniędzy? 4 miliony na eventy organizowane we wrześniu i październiku zeszłego roku, czyli tuż przed wyborami. Czyli faktycznie wydano kasę CPK na to, żeby promować PiS, który się do tego projektu podpiął. Więc rzeczywiście. Rzeczywiście, ten argument przeciw jest słuszny, bo faktem jest, że jak państwo coś buduje, to po drodze parę osób w willi się dorobi. To jest prawda. Ale pytam, to co w zamian? Co w zamian? Jeżeli budowa nowej autostrady, to ja wiem, że po drodze tam ktoś zarobi, znaczy zarobi, wykradnie parę milionów, to powiedz mi, co w zamian? Daj alternatywę, daj coś lepszego. Bo na pewno nie budowa autostrady, czy nie budowa CPK, tylko musi być coś innego. Prywatna autostrada całkowicie, no to nawet prawa na to za bardzo nie ma dzisiaj. Prywatne CPK całkowicie, no to nie. To ja wolę, żeby było w 49% prywatne, bo wtedy te zagraniczne firmy chcą tych polskich rządzących trochę chociaż sprawdzać i trochę zmniejszać sposób kradzieży, ale niewątpliwie z tego budżetu trochę zostanie wykradzione. To jest pewniak. No ale jakie są alternatywy? No, nie ma. Idziemy dalej. Ekologia. Ekologia, temat wspaniały. Unia Europejska chce nas wszystkich ocalić swoją wersją ekologii. Czyli nie tym, żebyśmy na przykład mieli filtry do wody w domach, po to, żeby nie kupować plastikowych butelek, tylko tym, żeby słomka była papierowa, ale już pokrywka może być plastikowa. Więc genialne. Brawo, unijni ekolodzy. Żółwie wam bardzo dziękują. Ocaliliście je wszystkie. No więc oczywiście ekologia, że jest taka obawa, że po co budować CPK, jak lotnictwo zostanie zamknięte. Nie będą ludzie latać. W Finlandii jest fliskam, coś takiego, czyli że wstyd, że się lata. I tak dalej, i tak dalej. Ale znowu. Bądźmy realistami. Po pierwsze, ten cały CO2, to wiecie, ile procent CO2 w atmosferze jest przez latanie? 2,5%. To raz. Dwa. Do 2045 roku emisyjność branży lotniczej ma być zerowa. Dlaczego? Ponieważ są 3 lub 4 już technologie, które są rozwijane po to, żeby te silniki pracowały inaczej i tak dalej, żeby nie było CO2. Że będą inne gazy, to i tak nikogo nie obchodzi, bo wiadomo, że w CO2 nie chodzi o ratowanie planety, tylko o konkretne różne tam certyfikaty. No i tyle, więc będzie ta emisyjność zerowa. Do tego ludzie nie przestaną latać i do tego, co najważniejsze, lotnictwo jest niezastępowalne. To nie jest tak, że ty możesz wyłączyć samoloty i teraz co? Leki będą płynąć statkiem 30 dni? Czy tak świat nie działa? Są różne rzeczy, czy żywność na przykład, która musi być dostarczana szybko. Wyobraź sobie, ruskie tanki wjeżdżają, a armia mówi, przerzucilibyśmy tam jakieś wojska na, w granicę, no ale CO2, nie latajmy. Nie latajmy, bo zanieczyścimy. Więc to jest bzdura. To jest bzdura. Wszystkie wyliczenia pokazują, że branża lotnicza rośnie i będzie rosła. Widać to cały czas, niezależnie od nowych certyfikatów, ograniczeń i tak dalej. Już przebiliśmy czas przed pandemii i nie ma powodów. Ktoś tam daje jakieś, że fit for 55, tak, że w 55 mamy być zero emisyjni, że to, że tamto. Dobrze, ale ja pytam. Bo jasne, jest to jakieś zagrożenie, że oni nam zabronią i tak dalej, ale ja pytam, ile jest lat do 55 roku? Czy my wtedy będziemy w ogóle w Unii? Czy Unia wtedy, czy ty się założysz o milion, że wtedy w 55 roku będzie Unia Europejska istniała? Ja byłbym nawet gotów się założyć, że raczej nie będzie istniała. I co wtedy z tymi wszystkimi Fit for 55, te auta elektryczne pierdoły? Auta elektryczne to jest dobry case. Rok temu 18% Polaków deklarowało, że chce kupić elektryka. Dziś jest to 6%. Co to oznacza? Że ludzie poszli po rozum do głowy. Niektórzy przetestowali te auta, stwierdzili, jakie to jest gówno. Zimą się tym jeździć nie da, bo rano ma 17% baterii niż wczoraj wieczorem, jak to zostawiłem. Jak jest zimno pod marketem, to potem siadasz i musisz resetować ekran, bo ci się zepsuł. Potem oni piszą, że przebieg jest 500, pod warunkiem, że jedziesz 90 za tirem w tunelu aerodynamicznym. Bo jak, nie daj Boże, zechcesz jechać 120 autostradą, to nagle z 500 się zrobi 250 i już to jest gówno, a nie auto. To rowerem lepiej jeździć. Ludzie to widzą. No to ileż można ich oszukiwać? Jasne, może za 10 lat ta technologia będzie jakaś lepsza. Nie wątpię, że coś, wszystko idzie do przodu, tak? Ale dzisiaj przecież to widać, że ściema na resorach z tym jest. I każdy głupi wie, skąd ten prąd tam jest. Spalenia węgla. Więc ściema, ludzie to widzą, no i tyle. Więc jasne, jest to widmo 2035 rok, same elektryki i tak dalej, ale ja mówię spokojnie, zobaczymy. Ponieważ podczas pandemii był taki moment, że już byłem pewny, że za rok wszyscy będziemy mieć, jak w Auschwitz, certyfikaty takie. Że ty jesteś taki, ty jesteś lepszy, ty jesteś gorszy, tobie nie wolno pracować, bo nie kupiłeś jakiegoś paramedycznego sprzętu, czy jakiegoś jakiejś substancji nie przyjąłeś, więc paszport covidowy, dyskryminacja gorszych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Wszystko na to wskazywało. Był taki moment, że wydawało się, że już nic z tym się nie da zrobić. No a jednak dziś już o tym mało kto pamięta. Więc podsumowując, ja jestem dobrej myśli. Każde ekstremum prędzej czy później się odbija. Odbija się, ponieważ jednak Polacy i ludzie Zachodu są wykształceni do myślenia, do wolności, do wpływania, do protestowania, do buntowania się. Tak jest. To nie jest już to pokolenie komunizmu, które ma uległość w genach. To jest takie pokolenie, że jak zaczniesz Polakom wmawiać, że teraz wszyscy, że trzeba w szkołach uczyć ludzi, że można zmieniać płeć 3 razy w życiu, to Polacy powiedzą, dobra, take it easy. Zastanówmy się dobrze, czy to na pewno tak. Czy ktoś mnie tu nie oszukuje? Czy ktoś ze mnie idioty nie robi? I tyle. Więc jestem dobrej myśli, że im bardziej jedna strona przegina, tym bardziej druga strona się sprzeciwia. Więc fit for 55 człowieniu. Po pierwsze, 55, to ja nie wiem, czy ja w ogóle będę żywy. Mnie to tak naprawdę nawet nie obchodzi. To raz. A dwa, a może będą wtedy elektryczne samoloty za tyle lat. A jak nie będzie Unii, to nie będzie fit for 55. A jeżeli Rosja, bo straszą Niemcy, że teraz już polskie władze straszą, że Rosja już jutro Polskę zaatakuje i tak dalej. Po co to robią? Żebyśmy chcieli znowu ładować pieniądze na Ukrainę, bo coś mniej chcemy ładować i tak dalej, no to trzeba jakoś nas przestraszyć. Więc już jutro Ruscy tu przychodzą i już nas bombardują. Już panie do wojska idź się szkolić. Więc jest taka propaganda. No i tyle. No to dobra, to idźmy za tą propagandą, tak, za 3 lata Rosja zaatakuje NATO i wielka wojna. Więc pytam, czy podczas wielkiej wojny, która ma być za 3 lata, albo 8, a nie za 55, to czy ktoś jeszcze będzie wtedy w ogóle myślał o jakimś 55? Czy wszyscy stwierdzą, dobra, już chrzanić to nieważne. Kij z tym, zostawmy te plany, teraz są ważniejsze rzeczy. Więc jeżeli ja nie wiem, co będzie jutro i pojutrze i nikt tego nie wie, nawet jakieś Klausy Schwaby tego nie wiedzą, to co będzie 55, to my sobie tak nie możemy myśleć. Zwłaszcza, że inne kraje Zachodu jednak inwestują, budują nowe lotniska, budują nowe elektrownie i one nie myślą, że kiedyś gdzieś tam może ktoś nam to zamknie. Może tak, a może nie, a może właśnie przez to, że będziemy tym 55 bogatym krajem z własnymi elektrowniami atomowymi, z własnymi portami lotniczymi i tak dalej, to wtedy oni nam powiedzą, wiecie co, Polska jest wyłączona z Fit for 55. Bo my przyjdziemy już jak taki koks na negocjacje, a nie jak taki piesek do bicia. Także ekologia, bzdura. Mało tego, Komisja Europejska niedługo cofa darmowe pozwolenia na emisję, ale dla nas to jest dobrze, bo LOT tych pozwoleń dostawał najmniej. Lufthansa dostawały więcej, więc dla nas to jest wręcz dobre, że te darmowe pozwolenia będą cofane i teraz będzie większa równość w tym wszystkim. Także bzdury. Ponadto CPK jest modułowy, czyli można go modyfikować i zmieniać w zależności od sytuacji. Jak się okaże, że jest tragicznie, to można lotnisko trochę wyluzować z nim i w zamian postawić bardziej na koleje. Dużo naprawdę to daje możliwości. Kolejny argument przeciwników, zmierzając powoli do końca, to jest, że low-costy wygrają, że Wizz Airem będziemy latać do Miami, więc nie będzie żadnych przesiadek i tym samym nie będzie żadnych hubów na świecie potrzebnych. To jest kolejna bzdura, technologiczna bzdura to jest po pierwsze. Bo te małe samolociki Wizz Aira, w których się tak siedzi, one nie dolecą do Stanów. Choćbyśmy bardzo chcieli. Nie dolecą, bo tam musi być paliwo na dolecenie do Stanów. Poza tym one mają inny model biznesowy. I im się to po prostu najzwyczajniej w świecie nie opłaca. to duże samoloty muszą tam latać. I nie ma czegoś takiego, że tyle się da zrobić połączeń bezpośrednich, że wszyscy ze wszystkimi się połączą, tak? I ktoś będzie chciał z Seulu lecieć do Miami, to na pewno będzie miał bezpośredni lot Wizz Airem z Seulu do Miami. Nie ma czegoś takiego. To jest technologiczny absurd, to się nie wydarzy i będzie podział na te różne segmenty, na dłuższe loty, krótsze i tak dalej. Także to nie ma prawa się wydarzyć. I low costy mają, przypominam, 42% rynku, a ilość pasażerów w samym naszym regionie ma wzrosnąć o 150 milionów, czyli ponad 75 z tego mają przejąć linie hubowe, że tak powiem. Kolejna rzecz. Niektórzy przeciwnicy mówią, że dobra, tak gadasz o tym cargo, a tylko 1% cargo na świecie idzie samolotami. Cała reszta jedzie tirem, cała reszta płynie statkiem. 1% cargo i to warto całe porty lotnicze budować, nie wiadomo co. Oczywiście jest to bzdura, ponieważ 1% cargo, owszem, idzie samolotami, ale zysku na świecie to cargo w postaci ceł generuje 25-35%. Kumasz to? To jest tylko 1% światowego cargo, a w cłach to się równa 25-35%. Sprawdziliśmy w Polsce. Jak jest w Polsce? Ile procent w polskiego cargo idzie samolotem? Uwaga, 0,0%. Naprawdę. Sprawdziłem. Czyli tam jeszcze jest po 0,0, coś tam jest, jakaś liczba i tak mało cargo. A wiesz, ile to jest wpływów budżetowych według Krajowej Administracji Skarbowej? Z tego 0,0 coś tam procenta było 20% zysku, 25% zysku celnego w cłach. Kumasz to? No to jest kura znosząca złote jaja. A my nie chcemy? Kolejny argument przeciwników, bo CPK płaci influencerom za promocję, więc to jest pranie mózgu i tylko dlatego ludzie chcą tego. No, mi niestety nie zapłacono, aczkolwiek przyjmę każde pieniądze. Jeżeli drogi władco CPK, kimkolwiek tam jesteś, bo nie znam nazwisk, chcesz mi zapłacić za to, że ten odcinkiem dzisiaj wyraziłem się za, to ja przyjmę to numer konta, prośba o kontakt na kontakt@ekspertia.pl, napiszcie, ja wam wyślę numer konta, załatwimy to. Natomiast faktem jest, że CPK zapłaci influencerom, więc to jest takie propaganda, tak, propaganda tutaj nastąpiła i tak dalej. Otóż, inwestycje, zwłaszcza duże, potrzebują marketingu. To jest oczywiste. Jeżeli ja sobie napiszę książkę, ładną tutaj, Nawyki 2.0, jak zmienić życie bez silnej woli, to, że to jest fajna książka, włożyłem w nią dużo pracy, godzin, serca, energii, researchu i tak dalej, i 500 stron, jak tworzyć nawyki, i sam tę wiedzę ciągle stosuję do dziś, to jest wspaniałe wszystko. Brawo, Maćku, brawo! Ale ty tego nie kupisz, jak ktoś ci o tym nie powie. Na przykład ja teraz. Czyli robię darmowy odcinek, ale tak naprawdę mogę wypromować jakiś produkt, albo wspomnieć o kursach językowych, albo coś tam, tak? Czyli muszę robić marketing, ponieważ inaczej nikt tego nie chce. Tak to działa na świecie. Więc CPK tak samo. A już zwłaszcza, jak jeszcze politycy podpięli się pod ten projekt, to tym bardziej wymagał to marketingu, bo tym bardziej generował on sprzeciw. Więc owszem, płacili oni influencerom z naszych podatków, no ale czasem trzeba. Na świecie to się, na wschodzie to się nazywa korupcja, na zachodzie to się nazywa lobbying. Jest to jedno i to samo. I niestety, albo stety jest konieczne. No, tak działa świat, no, co zrobisz. Kolejny argument, ten też jest totalnie debilny, ale naprawdę jeden, a nawet kilku polityków powiedziało, że skoro CPK ma znaczenie militarne, to budując go, my prowokujemy Rosję. Zen. Relax, take it easy. Prowokujemy. Mało tego, idźmy w to. Ja jestem za. Idźmy w to. Mądrze gada. Otóż ja jestem za zwolnieniem całego wojska. Ponieważ mając żołnierzy, prowokujemy rosyjskich żołnierzy. Bo rosyjscy żołnierze patrzą tam za granicę z Kaliningradu, a tam polscy żołnierze stoją. Nie wkurzyłbyś się? A? Stoją polscy żołnierze w moro z karabinami. Trzeba ich zaatakować, bo tak stoją. No ewidentnie to jest wkurzające. Mało tego. Stany mają bombę atomową. Uważam, że w związku z tym powinniśmy wziąć bagnety i ich wszystkich zabić. No prowokują, no nie? Prowokują. Zaatakujmy zatem. Co to jest za absurd, że jeżeli kraj jest silniejszy... Co to jest za logika? Że jeżeli kraj jest silniejszy, to jest bardziej prowokujący. To działa dokładnie odwrotnie. Przecież Rosja mogła wjechać na Ukrainę, dlatego że Ukraina kilkanaście lat wcześniej pozbyła się broni atomowej. Tak by to nigdy nie nastąpiło. Przecież Pakistan z tymi tam swoimi... z kim on się tam naparza? Z Indiami? czy z kimś tam. No, w każdym razie, czy z Iranem? Nie wiem. No, w każdym razie dopiero się przestali grubo naparzać, jak oba kraje kupiły sobie atomówki. To co to jest? Prowokacja? To jest właśnie antyprowokacja. Jakby Polska miała broń atomową, ja bym był zachwycony. Więc, mając mocne lotnisko, przez które w razie czego dałoby się przerzucić dużo sprzętu, żołnierzy i tak dalej, mając niezależne energie atomowe i tak dalej, że nam prądu tak łatwo nie wyłączą i tak dalej, i mając mocne wojsko i dobre czołgi, to szanse na bycie napadniętym maleją, a nie rosną, do cholery. Maleją! Prowokacja. Matko, prowokacja. Nie mogę. No dobra, to z drugiej strony. Dobra, Maćku, to nie, nie prowokujemy Rosji militarnie, ale prowokujemy Niemców gospodarczo w takim razie, tak? Bo my tu teraz co? Mamy jakiś układ, tak? My jesteśmy dostawcą kierowców tirowych dla Niemiec i tak dalej, a tu nagle sobie robimy swój port, swoje elektrownie, nie daj Boże, i tak dalej. Prowokujemy Niemców gospodarczo. Oni się wkurzą. Niemcy się mogą wkurzyć. Może nam nowy certyfikat wymyślą albo coś tam. I znowu ta sama historia. Co to ma być, że teraz my mamy się dać, za przeproszeniem, w tyłek bez kremu robić, dlatego że można? A nie lepiej się obronić, zbudować swoją siłę, gigantomańsko podejść do tematu i stać się krajem mocnym, który konkuruje z innymi krajami, zamiast być potulnym zajączkiem? Co za prowokacja? Jasne, ja nie wątpię, że każda akcja generuje reakcję, tak? Czyli że my zrobimy CPK, to oni albo swój port będą bardziej rozwijać, a może w Unii magicznie nagle pojawi się jakieś prawo, że znowu jednak węgiel to ostatecznie mamy szybciej wycofać, albo coś tam, żeby nas jednak dojechać, tak? Bo przecież na tym to wszystko polega, w tej Unii. A może tak być, jasne. No i co, w związku z tym mamy powiedzieć, dobra, zostawmy się Niemcom, niech się bawią, niech wszystko będzie po ichniemu. Bzdura. Nie może tak być. Jedynym sposobem, żeby Unia w końcu nas traktowała poważnie, jest samemu się traktować poważnie. Czyli być silnym zawodnikiem. Jak jesteś mięczak, tak cię będą traktować. No i póki co mogą nam grozić jakieś Fit for 55, auta elektryczne i tak dalej, wymyślanie bzdur, no bo jesteśmy słabi. Jak będziemy silni, no tak z taką Francją, to jednak Niemcy zawsze do stołu muszą usiąść. A Polsce wystarczy, że się obwieści. Także prowokujmy śmiało. No i znowu ostatni to jest argument centralizacji. Tak, czyli że mamy centralny port lotniczy, więc co to jest za zabezpieczeństwo militarne? Skoro wystarczy ten port zbombardować, no i wszystko szlak trafia. O tym już powiedziałem wcześniej, że to jest niby prawda, ale po pierwsze, łatwiej obronić tarczami antyrakietowymi taki port niż 16 lotnisk. A po drugie, to dotyczy tylko konfliktu, który już jest. A nie tego, którym może być. No bo dopóki wojny nie ma, to ten port działa i taki centralny, mocny powoduje, że można setki tysięcy ludzi szybko tam przerzucić. A dzisiaj wojny nie wybuchają już z dnia na dzień tak sobie, że o, nie wiedziałem, 100 tysięcy ruskich żołnierzy przyszło, nie spodziewałbym się. Nie, to widać na kamerach, że oni idą, na satelitach, że ile tanków jedzie. Przecież to wszystko widać miesiącami, w Ukrainie było przecież to widać od wielu miesięcy. Co się szykuje. Więc to nie jest tak. Czyli taki port można miesiącami nieraz wykorzystywać, żeby się na to szykować. I wtedy może ruski tank stwierdza, dobra, jednak zawracam. Wrzucam ręczny, zawracam, robię drifta i stwierdzam, że nie, dobra, za dużo tam żołnierzy przerzucili, nie chce mi się. Rzucę się na coś mniejszego. Przerobię na przykład stolicę Estonii na Taliningrad. Zamiast tam atakować całą Polskę. Także kto wie, natomiast ta centralizacja, ona dotyczy faktycznie, jest to niebezpieczne podczas konfliktu, ale przed konfliktem to tylko na plus to działa, a poza tym CPK wyklucza owszem istnienie dalej Okęcia, ale nie wyklucza istnienia pozostałych lotnisk polskich, mało tego, które prawdopodobnie się wtedy będą miały jeszcze lepiej. Więc tak to wygląda. Podsumowując, moim subiektywnym zdaniem, ale nie tylko moim, bo przecież moje zdanie jest oparte o research, wypowiedzi wszystkich ekspertów w temacie. Więc tym oto subiektywnym zdaniem, popartym researchem, jednoznacznie chcę tu powiedzieć, że powinniśmy robić CPK. To jest inwestycja w infrastrukturę, w przyszłość Polski, to jest gruby temat, dobry deal, porównując to, ile pieniędzy marnujemy na jakieś bzdety typu emerytury 13, na jakieś tam 800 plus głupoty, czy wcześniej tarcze covidowe, a tu nam szkoda na takie coś, bo tamto, a widzicie, że prawie wszystkie te argumenty przeciwne są tak głupie, że naprawdę ciężko w ogóle z nimi poważnie dyskutować. Więc to jest jednoznaczne. Więc obojętnie, czy politycy dziś chcą to zablokować przez to, że rozkminiają, jak to przyporządkować politycznie do siebie ten projekt, żeby to było ich triumf, że go zbudują, czy po prostu Niemcy nam nie chcą pozwolić na to, nie obchodzi mnie to. Ma powstać CPK, chyba że będzie jakieś referendum, Polacy zdecydują inaczej, ale jestem przekonany, że gdyby dziś takie referendum strzelić, to wynik będzie jednoznaczny, więc oczekuję od wyborców wszelkich partii, którzy myślą gospodarczo dobrze o naszym kraju przyszłościowo, żeby cisnąć. Po prostu, trzeba cisnąć. W jaki sposób? Rozmawiając o tym, pisząc komentarze na forach, podpisując petycję takdlarozwoju.pl. Jest taka strona i tam podpisujesz petycję, żeby powstało CPK. Trzeba ten temat cisnąć, nie można go odpuścić, bo jak dzisiaj on nie powstanie, zobacz, 10 lat temu już była decyzja, że to musi powstać, nie powstało i nagle mamy zapchane okęcie, nie można dodawać lotów, lot nie może się rozwijać. No i co? I chcemy za 10 lat znowu mieć taką samą sytuację, tylko że jeszcze gorszą? Nie może tak być. Musimy iść do przodu. Tak się robi biznes. Albo do przodu, albo do tyłu. Nie ma czegoś takiego jak stabilność w biznesie, czy stagnacja i tak dalej. Odcinanie kuponów. Nie ma. Trzeba zwiększać ilość kuponów. I tyle. Albo zmniejszać. Same się zmniejszą. Także tak dla rozwoju.pl i tyle. I ciśniemy. Naciskajmy na tych polityków. Obojętnie, co tam nimi powoduje, nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie, jaka tam jest rozgrywka, kto się z kim nie lubi, kto się z kim lubi, co kto na kim wymusza. W dupie to mam. Chcę mieć CPK za parę lat. Chcę za parę lat lecieć z CPK. I tyle. A do niego chcę dojechać szybkimi kolejami. Tak chcę. I uważam, że jeżeli 80-90% Polaków też tak chce, to tak musi być. To nie jest, że trzeba spytać Brukseli albo Berlina, czy można. Jeżeli 80-90% Polaków w sondażach mówi, że tak chce, to tak do cholery ma być. Koniec. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. To tyle na dziś. Przypominam jeszcze, na ekspertia.pl macie nasze książki dla dorosłych, dla dzieci. Na przykład książka Mogałdata, wzór na szczęście. Już niebawem na naszym kanale pojawi się wywiad z Mogałdatem, który miałem ostatnio przyjemność nagrać. Fantastyczna rozmowa, gdzie Mo opowiada o tym, jak pomimo śmierci swojego syna zdecydował się w życiu na szczęście, co oczywiście nie jest łatwe. I właśnie w tej książce opisuje również tę historię. Ekspertia.pl, tam można przeczytać tę wzruszającą, co by nie było, historię. Na instytutlingwistyki.pl macie 10 naszych kursów językowych do wyboru, do koloru. Także również zapraszam, 5 lat dostępu do naszej platformy językowej, 2 razy w tygodniu kontakt z native speakerem i wiele różnych materiałów, audio, wideo i innych fajnych rzeczy. 2 aplikacje na komórce do zabawy, do rozwoju. Także zapraszam. No i jeszcze raz sekretyspółek.pl. Tam z kolei każdy z Was, kto prowadzi jednoosobową działalność albo chciałby, to tam się dowie, dlaczego jednak warto robić spółkę z o.o., płacić niższe trochę podatki, bardziej uczciwe i jednocześnie niekoniecznie płacić ZUS-u. I być przy tym dużo bardziej bezpiecznym. Także to tyle na dziś. Lajkujcie, komentujcie i wielka prośba, przekażcie ten odcinek swoim znajomym, bo uważam, że nieskromnie powiem, no ale zrobiłem dobry research, przygotowałem się naprawdę intensywnie i uważam, że decyzja powinna tu być jednoznaczna. Tu nie ma dyskusji, tak? To nie ma takie, że są czasem jakieś takie tematy, że można dyskutować, pitolić godzinami, a to tak, a to siak i tak dalej, ale to jest kurde tak proste. My to po prostu musimy zrobić. Nas nie stać, żeby tego nie robić. Tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Wiosna chyba przyszła, więc działajmy, rozwijajmy się i bądźmy jako Polacy gigantomaniami, ponieważ jeżeli jesteśmy 21. gospodarką świata, jako kraj, który 40 lat temu gnił w smrodzie komunizmu, to ja poproszę o kolejnych 30 lat takiego kierunku. Tyle. Wszystkiego dobrego. Cześć.